Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Bogactwa naturalne Polski to temat rozmów. Pierwsza część w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Druga część teraz w Radiu Maryja. Witam serdecznie naszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Mariusza Oriona Jędryska, głównego geologa kraju, wiceministra środowiska. Witam serdecznie. Panie ministrze.
Witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam.
Panie ministrze, bogactwa naturalne Polski, polityka surowcowa państwa, od tego rozpocznijmy, proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do naszych rozmów niedokończonych.
Otóż tak, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w tej chwili i w Polsce i za granicą. Czym jest polityka surowcowa? Jest to zbiór, powiedzmy przepisów, norm, działań szeroko pojętych, które mają doprowadzić do zmniejszenia ryzyka podaży surowców na rynek krajowy, na potrzeby państwa, na potrzeby społeczne i właśnie z obniżenia ryzyka, w wyniku obniżenia ryzyka pojawia się pewna nadwyżka finansowa, pewien zysk dodatkowy, który po pierwsze może być podzielony pomiędzy społeczeństwo, państwo, inwestora, więc inwestor więcej zarabia, chętniej inwestuje w Polsce, a po drugie no, rozwija się lepiej gospodarka w oparciu o tani surowiec dobrej jakości. Prawda? Więc to oczywiście świadczy, to oczywiście zależy od tego także i bezpieczeństwo państwa i tak dalej. Polityki surowcowej w Polsce jak dotąd nie było, nigdy przyjętej przez rząd. Próby pewne były czynione i przed wojną, i po wojnie. Ostatnia taka próba poważna, zręby polityki surowcowej były przygotowane w 2007 roku w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Przez wcześniej zakończył pracę, no i rząd Beaty Szydło powołał pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, powołał międzyresortowy zespół, on ma za zadanie przygotowanie tego dokumentu. Dokument jest na ukończeniu, do maja powinien zostać przyjęty, mniej więcej do maja, do połowy roku przez rząd. No i możemy powiedzieć, wyjść z założenia, że każdy surowiec ma swój czas, należy wykorzystać potencjał geologiczno-surowcowy w określonym miejscu, w określonym czasie, bo potem ten surowiec może nie mieć znaczenia, tak jak możemy powiedzieć od najstarszych czasów, kiedy krzemień na przykład był niezbędnym surowcem do produkcji broni, więc surowcem strategicznym, dzisiaj on nie ma żadnego znaczenia poza ozdobną, charakterem ozdobnym. I tak jak węgiel kamienny, no kiedyś miał dużo, dużo większe znaczenie jeszcze 20 lat temu w całym świecie niż większe, szczególnie w Europie Zachodniej, jego znaczenie maleje. No i należy to wykorzystać w tym czasie, kiedy jest to optymalne, prawda? I my w tej chwili, mówiąc o polityce surowcowej, myślimy czy mamy przygotowane rozwiązania systemowe i w nich programy wykonawcze. Cały program możemy oprzeć na takich dwóch założeniach. Po pierwsze, to profil surowcowy determinuje profil gospodarczy, więc trzeba myśleć, jakie mamy surowce, jakie mamy do dyspozycji surowce, skąd możemy zdobyć w sposób bezpieczny, zapewnić ten dopływ surowca i wtedy dopiero budować silną gospodarczy kraj, a siłą gospodarkę w kraju, a także profil ten surowcowy kraju znowu możemy stymulować w oparciu o działania globalne, to znaczy w tak działać w międzynarodowym sposób, żeby mieć dostęp do surowców, mimo że go tego potencjału w kraju nie ma. No a więc jeszcze raz przypomnę, polityka surowcowa to zbiór nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyka podaży surowców na potrzeby państwa. To jest taki klucz. On oczywiście, ta polityka surowcowa, którą myśmy przygotowali, jest związana ze strategią odpowiedzialnego rozwoju. Tam elementy tej polityki surowcowej są, a więc są także uwzględniane te najważniejsze elementy. To, co mamy w tej chwili, kalendarz na 3 lata, już 2,5 roku minęło od powołania pełnomocnika, więc jesteśmy na ukończeniu, to w tej chwili przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu i przesłanie na Komitet Stały Rady Ministrów, bo na Komitet Ekonomiczny przyjął rok temu tą politykę. Potem mieliśmy jeszcze bardzo długie konsultacje regionalne, no bo jednak w regionach jest to bardzo ważne, żeby działać, bo przecież surowce są rozrzucone geograficznie w różny sposób i od nas to nie zależy. Więc każda gospodarka na świecie jest uzależniona od dostaw surowców ze źródeł zewnętrznych albo z własnych i wiele gałęzi, także i polskiego przemysłu, nie jest, byłaby w stanie funkcjonować bez surowców z zewnątrz. Tak, Polska w tej chwili mniej więcej 40% zaspokaja potrzeby surowców z krajowych zasobów. Nasz potencjał jest taki, że moglibyśmy 60% mniej więcej zaspokajać z własnych zasobów i bez właściwej agencji geologicznej, bez jednostki, która by koordynowała wykonawczo te rzeczy, nie ma takiej możliwości. Można powiedzieć, że w polityce surowcowej nastąpił, czy w polityce, no, wykonywaniu, w gospodarce surowcami znaczący zastój i to przykładem takim jest to, że w Polsce jeszcze 30-40 lat temu, 50 lat temu wykonywano nawet 10 razy więcej odwiertów złożowych niż dzisiaj się robi, a wszystkie główne odkrycia geologiczne, a przecież potencjał mamy, zostały wykonane w latach 60., 70., nieco trochę jeszcze w 80. zeszłego stulecia. Więc od tego czasu, kiedy zrezygnowano z Centralnego Urzędu Geologii, kiedy Państwowa Rada Geologiczna, która była przed wojną, w istocie nie funkcjonowała jako organ, jako jednostka taka państwowa, no faktycznie nie było tutaj wielkich efektów. I Polska jest oczywiście bogata w co? No węgiel kamienny, węgiel brunatny, każdy o tym oczywiście wie, ale także sole sodowe, sole potasowe, dość dobre warunki geotermalne mamy, zresztą projekty idą na w tym zakresie, o czym jeszcze później powiem, solanki, wody mineralne, tutaj nie możemy narzekać, dość bogate jesteśmy i w różnorodne surowce skalne. Taką wyróżniającą cechą jest to na przykład, że w wielu krajach Europy, szczególnie południowej Europy, nie ma piasku takiego, którym kwarc jest głównym składnikiem w szczególności, a w Polsce jest on bardzo pospolity, nawet klasyfikujemy to do surowców pospolitych, jest praktycznie wszędzie. Żwir też jest rzadkością jeszcze większą, pospółki i tak dalej, więc to jest w Polsce dość popularną kopaliną. Jeśli na wszystko popatrzyli razem, to można powiedzieć, że i surowce chemiczne, i kruszywa, i surowce energetyczne poza ropą i gazem, których mamy niewiele odkrytych złóż, ale potencjał jest znaczący, szczególnie ten niekonwencjonalny. Jestem ciągle przekonany, że gaz w łupkach, ropa w łupkach jest do wykonania, tylko musimy mieć do odkrycia, tylko musimy mieć znaczący potencjał, przygotować się organizacyjnie, prawnie, to robimy. Pewne zmiany w prawie geologicznym i górniczym zaszły już. Wprowadziliśmy przetarg, tak zwany open door, czyli przetarg tak zwany otwartych drzwi, czyli przetarg inwestorski. To inwestor decyduje, kiedy, na jakim terenie chciałby, żeby się odbył przetarg. Wtedy państwo może taki przetarg organizować. To jest bardzo ważne, bo to obniża ryzyko inwestycyjne, a przecież nam między innymi i o to chodzi. Gdybyśmy popatrzyli na plany, narzędzia czy kierunki niezbędne do skutecznego efektywnego oddziaływania na gospodarkę krajową, to możemy powiedzieć, że polityka surowcowa musi zapewnić wzrost gospodarczy i to w takim długookresowym planowaniu. Trzeba pamiętać, że polityka surowcowa to nie jest krótkookresowe planowanie, bo są cykle surowcowe, jedne trwają kilka lat, inne kilkadziesiąt, ale są takie, które trwają i dużo dłużej. I musimy tworzyć skuteczne narzędzia. Pamiętajmy, że każda działalność związana z surowcami implikuje nowe miejsca pracy i jedno miejsce pracy w działalności geologiczno-górniczej implikuje 5-3 różne miejsc pracy, a to oznacza również utrzymanie dla rodzin i tak dalej. Więc to To jest bardzo mocny potencjał gospodarczy w tej sytuacji, taki społeczny również. Muszą być tworzone narzędzia, musi być realizowany rynek surowcowy. Tym najważniejszym narzędziem państwa, w sensie takim organizacyjnym oczywiście, musi być agencja wykonawcza, której ciągle w Polsce nie mamy. Lepiej się to sprawdzi niż kiedyś Centralny Urząd Geologiczny, który był, i te wszystkie główne odkrycia, które w Polsce wykonano w latach 60. i 70. w zasadzie były pod taką koordynacją Centralnego Urzędu Geologii, który miał 49 jednostek podległych. To były przedsiębiorstwa geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, różne, w tym Państwowy Instytut Geologiczny. No i one dzięki tej koordynacji były w stanie wykonać pewne zadania, których dzisiaj w zasadzie nie ma kto wykonywać. Racjonalna gospodarka złożem, to jest następna rzecz. Odpowiednio wiedzieć, kiedy, ile można wydobyć, żeby to się opłaciło. Musi się opłacić inwestorowi, ale musi się również opłacić państwu. Pamiętajmy, że zwykle to są w przypadku polityki surowcowej te pierwotne zasoby geologiczne są nieodnawialne, a więc musimy z jednej strony dbać o to, żeby one były w sposób zrównoważony wydobyte, to znaczy zrównoważony to taki, że wydobywamy na tyle i na ile jest to możliwe, nawet jeśli gorszej jakości jest surowiec, trzeba go starać się wydobyć, państwo może mniej zarobić, ale żeby on był podstawą do... Żeby nie był jakby stracie, prawda? Bo już raz kopalnia zamknięta, tam potem już nikt po gorszy surowiec wracał nie będzie. No i druga sprawa to surowce wtórne, tak zwane, czyli recykling, odzysk surowców. Można powiedzieć tak, mamy 9 filarów polityki surowcowej. Jednym z tych filarów jest właśnie tak zwane circular economy, czyli pozyskiwanie surowców. W niektórych wypadkach nawet w Polsce też tak jest, że znacząca część surowców jest uzyskiwana w oparciu o recykling. Na przykład chyba 60% mniej więcej ołowiu dzisiaj na rynku to jest z odzysku. A więc to jest bardzo ważne, bo to oznacza, że dążylibyśmy do takiej sytuacji, żeby każdy odpad stał się jednocześnie surowcem. No i to się czasami udaje. Oczywiście niezbędne są wyznaczanie kierunków badań, rozwój technologii, rozwój inwestycji na tym rynku geologiczno-górniczym, aktualizacja stanu wiedzy i współpraca międzynarodowa. Polska jak dotąd nie posiada żadnego dokumentu surowcowego, strategicznego, właśnie my go przygotowujemy i nie dysponuje, jak powiedziałem, żadnym ważnym narzędziem, stąd projekt ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej, który od 2 lat jest w obiegu międzyresortowym, społecznym. Rodzi on dużo kontrowersji, no ale cóż, to trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o surowce, to jest największy biznes, jaki jest na świecie, surowcowy. Największe firmy na świecie to są firmy surowcowe, przepraszam, osi. I też największy wpływ na to mają kraje, które albo dysponują surowcami, albo potężną siłą militarną. Najczęściej kraje, które siłą militarną dysponują, jednocześnie dysponują dużymi zasobami albo wpływami surowcowymi na świecie, choćby nawet w oparciu o, nawet jeśli nie o własny kraj, to o kraje, o którymi współpracują albo w sposób jakiś mają nad nimi kontrolę, licząc nawet to kraje były, kraje kolonialne, to się przecież nie skończyło. W wielu wypadkach, co prawda, władzy kolonialne nie ma, ale wpływy pozostają. I gdybyśmy popatrzyli na te filary polityki surowcowej państwa, mamy ich wylistowanych 9. To jest pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin ciepło ziemi, zapotrzebowanie gospodarki krajowej, oceny zagospodarowania, bo te analizy muszą być wykonywane na bieżąco, pozyskiwanie surowców z odpadów, remediacja, rekultywacja, pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu, współpraca międzynarodowa, tu szczególnie współpraca z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego, bo to jest przyszłość, to jest 60-kilka% powierzchni ziemi z potężnymi zasobami, jeśli chodzi o metale czy węglowodory, dużo większymi niż na kontynencie, a więc to jest podstawa do tego, żeby tam działać i można powiedzieć, że tak jak kiedyś świat dzielił kontynenty, te bogate kraje pozyskiwały kolonie, eksploatowały je, co oczywiście było naganne, tak dzisiaj we współpracy międzynarodowej pozyskiwania wpływów, działek, możliwości poszukiwania, potem wydobycia z den oceanicznych, stref międzynarodowych jest absolutnie uzasadnione, sprawiedliwe, bo to jest zawsze robione zgodnie z tym, co ONZ to jest taką dewizą ONZ-u, mankind, prawda, czyli dla człowieka, że człowiek tym gospodaruje, dla człowieka to się dzieje i to jest Mankind Heritage, czyli Mankind Heritage, czyli tak, czyli dziedzictwo ludzkości, prawda, zawsze pod tym, to jest właśnie taką dewizą Narodów Zjednoczonych, a Międzynarodowe Organizacja Dna Oceanicznego jest taką agendą ONZ-u, która zajmuje się w zasadzie wszystkim, co dotyczy dna oceanicznego, więc tych największych zasobów geologicznych, jak się zdaje, które na świecie występują. Następny filar to uwarunkowania prawne. Prawne sprawy są bardzo ważne, dlatego że bez uregulowań prawnych nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Musimy wiedzieć, na jakich zasadach muszą być gwarancje państwowe, a one mogą być wtedy, kiedy jest stabilne, jasne prawo. To prawo zostało już zmienione. Mieliśmy duże zmiany, takie między innymi, jak to o tym jeszcze może za chwilę powiem, bo to jest osobna sprawa. Naprawdę upraszczenie wiedzy, przede wszystkim konflikty społeczne, tam gdzie mamy surowce, często mamy protesty społeczne, one jest bardzo zrozumiałe, trzeba z nimi umiejętnie rozmawiać, trzeba umieć rekompensaty właściwe zadośćuczynienia, przygotować. To musi być odpowiednio wyceniane. To może tylko robić agencja rządowa, nikt inny, kto zrobi, żaden instytut badawczy, czy nie jest w stanie zrobić, ani administracja, która nie jest po prostu w tej sytuacji właściwa i fachowa. Oczywiście powinny taką agencję nadzorować. Następnie sprawy instytucjonalne, wypracowanie, wdrażania polityki surowcowej państwa, to już powiedziałem o tej agencji, przede wszystkim, ale także administracji, która jest słaba w Polsce, niezwiązana z sobą, czyli nie ma pionizacji, nie ma współpracy, jest duża niezależność, brak koordynacji, a to oznacza, że na przykład sprawy koncesji na geotermię, czy wody mineralne i tak dalej, mogą być w gestii różnego, to same złoże mogą być w gestii dwóch różnych, na przykład wojewodów, nie wojewodów, tylko marszałków. Marszałkowie wydają tutaj w wypadku koncesję, a to oznacza, że mogą być i są zresztą pewne tarcia, które w razie czego minister rozwiązuje, ale to są takie doraźne ruchy. Następnie ryzyko i planowanie inwestycji. Bardzo ważny element. Obniżenie ryzyka to jest klucz. Jeżeli my obniżymy ryzyko, to jest naprawdę, to jest właściwie źródło postępu w rozwoju polityki surowcowej, źródło bogactwa, bo ono wpływa także na planowanie. Dobry plan, dobry biznes, to oznacza, że większe inwestycje możemy w Polsce mieć, a to jest bardzo ważne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że takie inwestycje poszukiwawcze, poważne, to są wartości kilkuset milionów i to często milionów dolarów, a potem budowa kopalni to są następne miliardy. Nie da się zrobić poważnej inwestycji geologiczno-górniczych bez posiadania dostępu do kilku miliardów i to często dolarów, żeby taką działalność rozwinąć. Więc trzeba w sposób bardzo specjalny traktować inwestorów, jednocześnie bacząc na interes państwa, na interes społeczny. No i także bezpieczeństwo państwa, prawda? Bo to bardzo duże wchodzą, czasem małe, czasem duże, ale takie, które mają wpływ jednostki do Polski i trzeba bardzo ostrożnie także z nimi postępować, bo może się skończyć się dla państwa, źle czasem dla inwestora. No a to oznacza podniesienie ryzyka, to znaczy, że państwo mniej po prostu może zarobić społeczeństwo. No i ważną rzeczą ostateczną, która reguluje praktycznie wszystko, bo to jest podatki i daniny, górnictwo, geologia, działalność geologiczna, górnicza, to jest kilkanaście różnych podatków systemu danin. Trzeba je uprościć. My część już uproszczali. Są pewne zmiany, ale te zmiany mogą nastąpić tylko wtedy, te sprawy zmian prawnych, podatków i danin, wtedy, kiedy obniżymy ryzyko, w tym wypadku dla państwa, a to ryzyko dla państwa możemy obniżyć tylko wtedy, kiedy mamy właściwego gospodarza surowców mineralnych, a takim gospodarzem ma być właśnie Agencja Geologiczna, która jest w tej chwili na etapie rozpatrywania przez Radę Ministrów projekt ustawy. Żeby politykę surowcową, po przygotowaniu polityki surowcowej, myśmy zorganizowali 12 takich dużych konferencji konsultacyjnych, regionalnych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu, we Wrocławiu, Szczecinie, w Łodzi, w Kielce, w Gdańsku, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Warszawie, znowu zamykającą. Łącznie kilka tysięcy osób wzięło w nich udział. To wiele osób było, kilkaset osób, ze kto się rejestrowało, ale od 200 do nawet 400, ale często było tak, że dużo więcej osób było po prostu niezarejestrowanych, więc to było i po 500 osób nawet zdarzało się. To byli zwykle fachowcy, którzy, osoby zainteresowane w regionach, ale także brali udział wiceministrowie, członkowie zespołu międzyresortowego, ministrowie, także pani premier Szydło otwierała jedną z konferencji, to było w Krakowie, minister Tchórzewski kilkukrotnie brał udział i tak dalej, więc to były ważne spotkania, gdzie można było się wypowiedzieć, dyskutować. Zawsze między panelami była zwykle dyskusja, jeśli był czas, a jeśli nie, to na koniec do wyczerpania możliwości rozmawialiśmy na temat te, które były szczególnie się poruszane. Każdy z filarów był omawiany przynajmniej raz na jednej konferencji. Jedna konferencja była poświęcona właśnie jednemu filarowi, ale bywało, że jedna konferencja poświęcona była dwóm filarom. Tak było w przypadku filaru związanego z zasobami Polski, gdzie rozbiliśmy go na dwie konferencje. Ciepło zimy było omawiane tu, gdzie jestem w tej chwili w Toruniu, w Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Piękna aula, tam żeśmy dyskusję długą prowadzili, bardzo owocną. No cóż, to zostało zakończone w październiku tego roku. No i całość tych wypowiedzi, wszystko było zestenografowane, wyciągane wnioski, duże tabele złożone, jeszcze w tej chwili są podsumowywane i lada, mam nadzieję, tydzień uda się to przedstawić. Jeszcze musi Rada Geologiczna, Rada Górnicza, którą zwołałem, będzie się wypowiadała na ten temat. Jeszcze kilka dobrych tygodni to potrwa, ale mam nadzieję, że będzie można wreszcie gotowy dokument, gotową pozycję przesłać. Takim zaletą takiego dokumentu jest to, że ponieważ on jest planowany na kilkadziesiąt lat, to zaletą takiego dokumentu jest to, że on ma, może być oczywiście modyfikowany, ale każdy z zadań, każdy z filarów ma swoje zadania i podzadania i one mają znowu swoje programy wykonawcze. Więc te programy wykonawcze będą na różnych etapach uchwalane albo przez rząd, albo przez ministrów właściwych, w zależności kogo to będzie bardziej dotyczyło, kto będzie tym gospodarzem, i realizowane od kilku lat do kilkudziesięciu lat. Raczej jest to taka sytuacja, że jeden program będzie wykonany, z niego może wypływać dopiero następny, na przykład za 3, 5 czy 8 lat, a więc to będzie żywy, taki szufladkowy czy modułowy zestaw programów wykonawczych. Takim przykładem programu wykonawczego jest program PORGEO, o którym jeszcze za chwileczkę powiem. Zmiany prawa geologicznego i górniczego, które żeśmy wprowadzili, są bardzo istotne. Myśmy tam wprowadzili wiele zmian. Pierwsza duża implementacja związana z dyrektywą tak zwanej offshore, czyli bezpieczeństwa poszukiwania wydobycia węglowodorów na morzu. To była bardzo zapóźniona sprawa, która miała być przyjęta do połowy 2015 roku. Nie dotknięto tego w ogóle tematu, więc musieliśmy się przede wszystkim bardzo pilnie za to zabrać, bo za to groziły poważne kary związane z działalnością Komisji Europejskiej. I udało się to implementować, przygotować implementację, łącznie ponad około 1000 stron tekstów. No niestety takie jest prawo europejskie. Ono wymaga ogromnej ilości nakładów pracy, żeby nasze prawo było zgodne z prawem europejskim, które jest uchwalane. No i potem duże zmiany gospodarcze, gdzie wprowadziliśmy właśnie ten przetarg inwestorski, gdzie wprowadziliśmy pewne zabezpieczenia związane z poszukiwaniem na morzu w Polsce przez obce bandery, żeby to było bardziej kontrolowane przez państwo polskie. Także zachęty współpracy z polskim, przede wszystkim oczywiście, no nie tylko, ale z nauką, z jednostkami naukowo-badawczymi, żeby inwestorzy chcieli współpracować, bo do dzisiaj to jest bardzo słabe. Nam zależy na rozwoju polskiej wiedzy, polskiej technologii, żeby były nakłady na to także z prywatnych źródeł, bo takich w zasadzie nie ma w Polsce jak dotąd w tej działalności geologiczno-górniczej. I wiele, wiele innych spraw, ale także i uproszczenie przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego. To oczywiście była sprawa bardzo trudna, krytyczna wręcz. Udało się to zrobić i w tej chwili Sejm to przyjął pół roku temu i można już w sposób uproszczony te koncesje przedłużać oczywiście, tylko przez tej przestrzeni geologicznej, która już objęta była koncesją. Czyli tutaj jakby wpływ środowiskowy i innych Nie ma. Chodzi o to, żeby w sposób zrównoważony wykorzystać złoże, bo czasami planowanie, które było dotychczas, no nie byli w stanie wykonać tych badań, nie byli w stanie wydobyć całej kopaliny, a więc tą kopalinę trzeba było im przedłużyć wydobycie, co jest bardzo ważne dla państwa, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby naraz przestano w Polsce budować węgiel kamienny, a 20 kilka koncesji, to jest powiedzmy, no połowa prawie, że była zagrożona w Polsce tym, że były wygaszone, że nie zdążono by przedłużyć tych koncesji. Dla potrzeb również polityki surowcowej, prowadzenia szerokiej, bardzo szerokiej, chyba najszerszej w Polsce konsultacji społecznych było także powołanie czasopisma pod nazwą Polityka Surowcowa. 3 numery się ukazały, 2-miesięcznika. Każdy może tam napisać, każdy może zajrzeć. Są szerokie konsultacje i serdecznie zapraszam także i dzisiaj do pisania. 4 numer jest w przygotowaniu, a więc działamy w tym kierunku. Także jeśli chodzi o program rozpoznania geologicznego oceanów, to jest uchwała Rady Ministrów z lipca 2017 roku. W oparciu o tą uchwałę i działania także wcześniejsze, oczywiście, bo jest upoważnieniem głównego geologa kraju i pełnomocnika rządu oraz polityki surowcowej państwa, przygotowano się i do pozyskania kontraktu w strefie środkowoatlantyckiej na poszukiwanie, rozpoznanie złóż siarczków polimetalicznych. Ten kontrakt uzyskano w tym roku, w 2018 roku, w lutym podpisaliśmy kontrakt z organizacją Dna Morskiego, ONZ-u. Takich krajów jak Polska jest 7. krajem, który takie koncesje posiada. Szczegółowo można powiedzieć, że to jest ważne, żeby po co ten program progiał, bo to jest nie tylko ta jedna koncesja, tych koncesji może być do 3 różnych. Chodzi o zabezpieczenie zaplecza surowcowego Rzeczpospolitej Polskiej, chodzi także o włączenie się w ten trend światowy badania dna oceanicznego. O dnie oceanicznym dzisiaj wiemy mniej niż o powierzchni Księżyca, jeśli chodzi o geologię. Ale także ograniczenie zależności surowcowej Polski od dostaw niektórych surowców strategicznych, szczególnie o pierwiastki ziem rzadkiej, by nam tutaj chodziło, opracowanie technologii, włączenie się w ten trend rozwoju technologii głębokomorskich, to jest bardzo napędza koniunkturę, bo przecież to nie są tylko tego typu urządzenia, ale każde inne. W innych dziedzinach ważne. Tu mamy także na myśli kiedyś w przyszłości hydraty gazowe. To jest połączenie jednej cząsteczki metanu z 4 cząsteczkami wody, które w wysokich ciśnieniach w dnie oceanicznym w osadach tkwi tego bardzo dużo. Jeśli by się udało to wydobywać w przyszłości, a absolutnie jestem przekonany, że to nastąpi prędzej czy później, to oznacza, że mamy do dyspozycji więcej gazu niż wszystkie dotychczasowe złoża znane i niezwane, łącznie z gazem w łupkach i tak dalej, jakie na świecie zostały i będą wyeksploatowane na kontynencie. Przeogromne zasoby, praktycznie nie do wykorzystania przez świat, a więc można powiedzieć w oparciu o to już, że świat nie ma żadnych problemów z zasobami energetycznymi, są tylko problemy technologiczne, środowiskowe, społeczne, ale myślę, że jest to do zrealizowania. Chodzi oczywiście o także rozwój zaplecza naukowego, naukowo-badawczego. Tutaj chciałbym bardzo silnie powiązać Państwowy Instytut Geologiczny, który po powołaniu agencji wzmocni swoją pozycję naukową. Tutaj pewne ruchy w tym kierunku wykonujemy. Powiązanie go z jednostkami naukowymi w Polsce, które każdy sobie coś tam robi, nikt tego nie koordynuje. To musi koordynować Agencja Geologiczna, wskazując kierunki działań i finansując czy szukając tych pieniędzy także inwestorów prywatnych, którzy inwestują w Polsce w poszukiwaniach zasobów geologicznych. Oczywiście po to, żeby zarobić, ale tu musi być korzyść obopólna. No i także sprawy międzynarodowe tutaj się też liczą. Także to cały ten program PROGEO myślę, że będzie taką maszyną napędową rozwoju polskiego, nowych trendów nie tylko w Polsce i na świecie. Polska w tym jest i być musi. No cóż, pozycja Polski Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego bardzo mocno wzrosła. W 2016 roku mieliśmy do 2016-2017 prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, więc najważniejszego organu tej organizacji. Obecnie mamy prezydenta zgromadzenia Międzygranicznego Morskiego, ta, która zatwierdza najważniejsze decyzje Rady czy Sekretarza Generalnego. Mamy szefa Komitetu Finansowego. Nigdy nie byliśmy nawet w Komitecie Finansowym, a tutaj mamy już szefa Komitetu Finansowego. No i oczywiście członkostwo w Komisji Prawno-Technicznej. A więc w zasadzie więcej można powiedzieć już osiągnąć chyba się nie da. Żaden z krajów nie ma takich tak licznych udziałów w różnych gremiach w tej organizacji jak Polska. No i można powiedzieć dobra współpraca z sekretarzem generalnym. Sekretarz generalny, każdy sekretarz generalny był w Polsce. Pamiętam Satya Nandan w 2007 roku, kiedy rządził Prawo i Sprawiedliwość. Potem w 2016 roku wizytował nas Ni Odunton, następny sekretarz generalny, a obecny sekretarz generalny w ciągu roku był nawet dwa razy w Polsce, Michael Lodge. Także tutaj współpraca jest naprawdę dobra. Odbyły się także w Polsce dwa ważne spotkania, te workshopy. Jeden poświęcony ochronie środowiska dna oceanicznego, gdzie Polska bardzo mocno się włącza. Następnie drugi workshop dotyczący bardziej metalurgii, technologii wydobycia, przede wszystkim metalurgii, wytopu metali, no, charakterystycznych rud dna oceanicznego. No ale co najważniejsze, mieliśmy to w październiku zeszłego roku na Radę Kontraktorów Międzynarodowej Organizacji Morskiego, 29 kontraktorów z całego świata. Niektórzy z nich mają po 3 koncesje, tak dla krajów dużo mniej, z udziałem sekretarza generalnego Michaela Lodge'a, z udziałem Olafa Magnusta, który jest prezydentem Rady Międzynarodowej Morskiego, i oczywiście z moim udziałem jako organizatora, ale także prezydenta zgromadzenia. Zakończyło się to tak zwany Warsaw Statement, czyli oświadczeniem warszawskim, tak to byśmy mieli powiedzieć, nazwać, w którym powiedzieliśmy, że zostało to zapowiedziane już nie przeze mnie, przecież tylko przez kontraktorów, że świat w zasadzie już jest gotowy do tego. Są ogromne potrzeby surowcowe, dno oceaniczne to oferuje z pewnością. Technologie są rozwinięte, sprawy ochrony środowiska są zapewnione, załatwione. A więc to, czego nam w tej chwili brakuje, po prostu zakończyć pracę nad regulacjami prawnymi. To zostało zapewnione przez sekretarza generalnego, że w ciągu 2 lat powinniśmy tę pracę zakończyć. Ja myślę, że to jest realne. A zakończenie prac będzie oznaczało natychmiastowe wydobycie, ponieważ eksperymentalne wydobycie się powiodło. Powiodło się Japończykom, powiodło się konsorcjum belgijsko-niemieckiemu. Prawdopodobnie Chińczycy są bardzo zaawansowani w tym zakresie, więc nie wiadomo jak Rosjanie, to mi jest trudno ocenić. Kilka krajów ma już te technologie wydobywcze. Teoretycznie może być nawet łatwiejsze i tańsze niż wydobycie. Budowa kopalni na 1,5 kilometra w głąb ziemi, jakie są na kontynencie, no bo cóż, wydawałoby się, to powinno być dużo łatwiejsze, bo nie trzeba budować szybu. Te złoża to nie jest wydobywanie, drążenie w dnie oceanicznym, tylko to jest zwykle na powierzchni, prawda? Te konkrecje polimetaliczne po prostu leżą na powierzchni dna oceanicznego na głębokości od 1400 metrów, tak jak to mamy w przypadku siarczków polimetalicznych, a nawet płycej. Do głębokości nawet 5 kilometrów, tak jak mamy to do czynienia na równinach abisalnych, czy na Gujotach, najczęściej na Pacyfiku, bo tu jest Pacyfik pod tym względem najbogatszy, no i oczywiście częściowo Atlantyk, ale tylko jeśli chodzi o zasoby tych siarczków polimetalicznych, na które właśnie Polska ma koncesję. Co jeszcze się działo? No cóż, duży program geotermalny, który tutaj wspomnę pana profesora Jana Szyszkosz, który był przez najbliższe ostatnie 2 lata moim szefem, ale także poprzednio w Ministerstwie Środowiska. Ministrem Środowiska on tutaj bardzo mocno optował, starałem się go wspomagać i utworzyć taki program rozwoju geotermii. W oparciu o ten program i współpracę z Narodowym Funduszem, Subfundusz Geologiczny, który jest nadzorowany przez głównego geologa kraju, udało się wytypować 10 miejsc na poszukiwanie, rozpoznawania złóż geotermalnych. Część z nich już została odwiercona z dużym sukcesem. A więc możemy powiedzieć, że dzisiaj albo wiercimy, albo już odwierciliśmy kilka, 10 otworów. To, co w tej chwili jest wiercone, to jest bańska na albo rozpoczyna się wiercenie na Podhalu. Sierad zakończył wiercenie, Sokaczów lada dzień powinien skończyć. Koło rewelacyjne, dobre warunki, bardzo zaskakujące warunki geologiczne. Turek, Tomaszów Mazowiecki, Lądek, Zdrój, Sękowa, Wiśniowa i jeszcze jedna Dębica. Jeszcze jedna miejscowość. To są, jest, idea jest taka, że robimy rozpoznanie geologiczne, jakie są warunki geotermalne, jaka jest budowa geologiczna, bo nie wszystko tam wiemy, to w zasadzie był cel rozpoznania budowy geologicznej, ale drugim celem jest to, że jeżeli warunki będą właściwe, to taki otwór przechodzi na własność gminy i gmina jest w stanie w oto budować instalację geotermalną. Dziś mamy instalacji geotermalnych 6 do ogrzewania miast w Polsce, a rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 2 latach spowodował, że tych instalacji może być od 10 więcej, czekają jeszcze następne na decyzję, więc może być 12, 13, może 14, a to może oznaczać około 200% wzrost liczby instalacji i to w ostatnich trzech latach działalności, więc to jest skok nieprawdopodobny. No ale daleko nam jeszcze, Niemcy mają około 300 takich instalacji, więc to oznacza naprawdę obniżenie emisji, to oznacza szczególnie w miastach, muszę zwrócić uwagę, że mamy poważne problemy z powietrzem czystym, a geotermia nie tyle obniża emisję, tak jak to się robi przy wymianie pieców na nowe, czy zmianie paliwa na paliwo gazowe, ale ona eliminuje w ogóle emisję. I to jest wielka zaleta. Miasta, które gdyby nie obniżenie, nie ogrzewanie geotermalne na Podhalu, szczególnie w okolicach Zakopanego, samym Zakopanem, to tam dzisiaj jakość powietrza byłaby dużo, dużo gorsza. Rzeczywiście poprawiła się w ostatnich latach i to zawdzięczamy przede wszystkim geotermii. No i oczywiście koszty. Jeśli już raz te koszty się poniesie, państwo te koszty poniesie, to potem mamy już z górki, to znaczy instalacje geotermalne w utrzymaniu są niezmiernie tanie. To praktycznie jest pompowanie niemal za darmo gorącej wody i ogrzewanie miast. Następne 10 wytypowanych miejsc czeka na decyzję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja przesłałem moje opinie. Tam wytypowany jest Łowicz, Gorzelany, Rzeszów, Poddębice, Unieją, Szczonów, Wręcza, Szczecin, Zamość, Włocławek, Sędziszu, Małopolski. Tutaj decyzje są do podjęcia. Tam są dość dobre warunki i w zasadzie można powiedzieć, że jest sens ekonomiczny, żeby tam inwestować. Kluczową sprawą oczywiście jest powołanie Polskiej Agencji Geologicznej, która powinna zarządzać całą polityką surowcową. Bez tego, można powiedzieć, polityka surowcowa może oczywiście być uchwalona, ale ona będzie w dużym stopniu pustym dokumentem, bo niemożliwą do realizacji bez agencji wykonawczej i o to dzisiaj trzeba bardzo mocno zabiegać, żeby ta agencja powstała. Staram się wiele spotkań prowadzić z osobami, które nie rozumieją tego. Uważają, że Państwowy Instytut Geologiczny będzie rozwiązany, co oczywiście jest pewne nieporozumienie, wręcz przeciwnie, będzie dzięki temu wzmocniony, zajmie się przede wszystkim badaniami naukowymi, a te osoby, które nie prowadzą badań naukowych, nie będą zmuszane do tego, do realizacji takich zadań tylko naukowych, tylko będą realizować zadania państwa. System obecny jest bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o finansowanie badań geologicznych w Polsce. No, jest zawsze pokusa taka, żeby jedyną jednostką w Polsce, która może finansowanie takie dostać, jest Państwowy Instytut Geologiczny, więc trochę jest taka sytuacja, że to Państwowy Instytut Geologiczny przygotowuje jakieś programy, które chciałby realizować. Te programy bardzo muszą być opiniowane w ministerstwie. Uczennicy nie za bardzo chcą to opiniować, no bo to są bardzo skomplikowane czasami naukowe zagadnienia. Kwestia, czy one są potrzebne państwu, czy nie. Okazuje się często, że część już była realizowana wcześniej, więc trzeba to poprawiać. Jak to się poprawia, cały obrót dokumentów, a to są setki, tysiące czasami różnych stron dokumentów łącznie w ciągu roku, Więc no, jak będziemy to tak robimy, tak przekładamy te dokumenty, poprawiamy, analizujemy, aneksujemy i znowu jakieś błędy się pojawiają, to Narodowy Fundusz znowu ma wątpliwości, bo Narodowy Fundusz jest tym, który trzyma pieniądze, rękę na kasie, możesz powiedzieć w cudzysłowie, więc tutaj odpowiada księgowo za to wszystko. Więc jak to... Te wszystkie pytania trzeba odpowiadać, to trwa miesiącami. Potem ktoś nie jest w kursie, ktoś nie gdzieś na urlopie i tak dalej. To się wszystko przedłuża i bywa tak, że umowy są nawet długo niepodpisywane. Czyli można powiedzieć, reakcja państwa na potrzeby, reakcja organizmu państwowego na potrzeby państwa jest fatalna. Do tego bardzo często pojawia się pokusa tego, żeby wykonywać badania naukowe stricte niezwiązane z potrzebami państwa bezpośrednimi, albo powtarzać takie same badania, które kiedyś tam były wykonane, no bo to oczywiście nie trzeba się narobić, a można zarobić, powiedzmy w cudzysłowie, tak. No, to co państwo, Agencja Geologiczna ma wykonywać, to jest ogrom zadań, których państwo samo wykonać nie może. Pamiętajmy o tym, że mamy i zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, które są nieweryfikowalne w Polsce, no bo my nie wiemy naprawdę, czy jakie wiercenie, jak zostały wykonane, czy one rzeczywiście w pełni zostały wykonane tak, jak je opisano. Bardzo często dokumentacja geologiczno-inżynierska przy zatwierdzeniu, co ma ogromne znaczenie przecież dla posadowienia budowli. W Polsce mamy 3,5 tysiąca odkrywek czasowo czynnych z nielegalną eksploatacją. Praktycznie 100% bursztynu jest, no, trudno powiedzieć skąd jest, natomiast nie ma na pewno ani jednej koncesji na wydobycie bursztynu w Polsce. W związku z tym te 10 ton bursztynu albo ile, bo nawet nie wiem ile, skądś pochodzi. No. Ale warto zwrócić uwagę, że jak główny geolog kraju podpisał w 2016 umowę na przełomie 2016 i 15 jeszcze, umowę o współpracy z szefem już obecnie Krajowej Administracji Skarbowej, to przemyt okazał się nie 300, około kilogramów czy 200 kilogramów rocznie, ale ponad 7 ton bursztynu do Polski. No, ile się udało chwycić, to nie wiem ile procent, ale na pewno tutaj to powoduje, że powinna wreszcie te inwestycje w rzeczywiste wydobycie bursztynu się pojawić. No ale tu jeszcze sytuacja jeszcze bardziej prawnie jest skomplikowana. Następne zmiany postaramy się wprowadzić, żeby one spowodowały bardziej racjonalną gospodarkę, jeśli chodzi o bursztyn, bo przecież to jest nasza duma narodowe. Szereg innych działań prowadziliśmy, takich drobnych, nawet jak jakieś nagrody, konkursy geologia 2018, 17, 16, a kiedyś było 2006, 8, 7. Takie konkursy ze znaczącymi nagrodami za wielkie osiągnięcia, za przełomowe zmiany w polskiej geologii, bo takie też miały miejsce. Indywidualne osoby naprawdę potrafią coś zrobić. No, oprócz tego różne takie konkursy fotograficzne i inne, więc to wszystko miało miejsce, a myślę, że to jest taki początek zapowiedzi do może ciekawej rozmowy i dyskusji.
No i dlatego zapraszam bardzo serdecznie naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, wiceminister środowiska. Temat rozmów niedokończonych: bogactwa naturalne Polski. Na pewno wiele ciekawych jeszcze wątków nowych w tym obszarze tematycznym będzie inicjatywą państwa. Dlatego zapraszam do telefonowania. Przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Katarzyna z Polski Północnej, jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym zapytać o takie rzeczy, bo mamy ostatnio, na szczęście jesteśmy w Radio Maryja i tutaj różne informacje jakoś się pojawiają. Na przykład ta kwestia spraw związanych z nauką, z badaniami naukowymi. Jak w obliczu tego, co teraz ma miejsce, ta taka dziwna sytuacja z wydawnictwami, listami wydawnictw, gdzie o naukowości...
Tak, ale my mówimy o bogactwach naturalnych Polski, pani Katarzyno, więc ja bym prosił do tego tematu, a pani już dotyka Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
Nie, no bo tutaj pan był uprzejmy wziąć pod uwagę właśnie też te sprawy naukowe i że one będą tak bardzo teraz jakby no też podnoszone i te sprawy przecież mają wpływ na różne decyzje i tak dalej. To jak w obliczu takiej sytuacji w nauce mamy mamy również geologiczne badania prowadzić i tak dalej. Jak sobie to wyobraża pan gość szanowny, który właśnie jest w studio? Ale też chciałabym zapytać, jeśli można, jak będzie wyglądała sprawa, to nieraz pan Wojciech Cejrowski akurat mówił, że w Ameryce jest tak, że jak ktoś ma działkę, to wszystko, co pod tą działką do samego rdzenia ziemi jest takim wycinkiem trójkątnym, można powiedzieć, to wszystko należy do właściciela działki. Jak to ma właśnie wyglądać tutaj w naszym kraju, ta sytuacja na przykład? No więc takie dwa zagadnienia, tak. Bo to wszystko są pytania, które myślę, że nurtują nie tylko mnie. No właśnie.
Bardzo dziękuję pani Katarzyno i już pan minister. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję za pytania. Jeśli chodzi o właśnie to, co pani poruszyła, bardzo ważny temat roli nauki. No, w tej sytuacji można powiedzieć, no mi jest bardzo przykro to mówić, ale rola Państwowego Instytutu Geologicznego, jeśli chodzi o naukę, mimo że tam jest zatrudnionych około 850 osób, już dochodziło nawet do 900, jednak ta efektywność naukowa jest stosunkowo niewielka. Są pojedyncze osoby, które mają, ale to naprawdę pojedyncze, które mają znaczący dorobek naukowy. Gdybyśmy mierzyli, bo dzisiaj to jest bardzo ważne, indeksem Hirsha, powiedzmy, to takich osób, które mają dwucyfrową wartość indeksu Hirsha, to jest dosłownie kilka. A przy tym potencjale naukowym to powinno być przynajmniej kilkadziesiąt. No niestety, taką mamy sytuację. Mało bardzo habilitacji, mało profesur, no to nasze zmiany, które wprowadziłem w 2000, czy dzięki zmianom, także uchwałom sejmowym, udało się poprawić nieco te wyniki naukowe, ale to naprawdę jest kropla w morzu możliwości, już nawet nie potrzeb, nie tylko, i dlatego to wydzielenie, Państwo Instytut Geologiczny, wydzieliłem taki pion, który nazywałem projekt pionem służby geologicznej i hydrogeologicznej, tam jest ten pion służby geologicznej, objęcie w zadania Państwowej Służby Geologicznej, bo takiej jednostki nie ma, są tylko zadania wyszczególnione w prawie geologicznym, górniczym, i to zresztą nie wszystkie, trzeba je poszerzyć, ten katalog. One będą realizowane i koordynowane przez Polską Agencję Geologiczną, czyli ten pion służb będzie zamieniony w agencję wykonawczą w oparciu o te same pieniądze, które w tej chwili są w posiadaniu w gestii głównego geologa kraju. Czyli można powiedzieć, trochę władzy się głównego geologa kraju pozbywa. Ale jednocześnie ta agencja wykonawcza będzie wykonywała to, co teraz, te podstawowe rzeczy nienaukowe, a wszystkie naukowe badania, a w geologii to jest znacząca większość, będą zlecane albo to Państwowym Instytutowi Geologicznemu, albo innym jednostkom, które jest niewiele w Polsce, jednak i są niewiele osób zatrudniających się w stosunku do tego, co jest w Państwowym Instytucie Geologicznym, będą zlecane tym jednostkom, tak żeby to wszystko było zbierane razem. Dziś tego, można powiedzieć, tych analiz nie ma wykonywanych. To jest jednostka trochę tak sama dla siebie niestety, a to powinno jednak być dla państwa. My chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ta reforma to nie jest reforma Państwowego Instytutu Geologicznego, to jest reforma Państwowej Służby Geologicznej. Dziś ona istnieje tylko jako zbiór zadań słabo realizowanych. nam zależy, żeby była ta jednostka wykonawcza Państwowej Służby Geologicznej jako Państwowa Agencja Geologiczna, bo jest agencja wykonawcza, dlatego agencja się nazywa i o to tutaj chodzi. Nie mamy w Polsce służby geologicznej. Drugi temat, to co Pani poruszyła, badania naukowe i jeszcze, no to oczywiście, że dopiero wtedy możemy się po powołaniu agencji zabrać za wspomaganie Państwowego Instytutu Geologicznego, chociaż już teraz prosiłem o to, żeby dyrekcja przygotowała program zatrudnienia wybitnych fachowców, naukowców z dziedzin, które są niezbędne w Państwowym Instytucie Geologicznym, a których oni tutaj w tej chwili nie zatrudniają, nie posiadają takich osób, takich fachowców i liczę na to, że takie programy zostaną uruchomione, zatrudnione. Te osoby będą wszystko bez dodatkowych kosztów, tylko te, które irracjonalnie są gospodarowane. No i to chyba
kwestia własności.
Własności, tak. Jeśli chodzi o własność. No, w prawach, rzeczywiście Stany Zjednoczone są dość wyjątkiem znaczącym, jeśli chodzi o przynależność gruntową. W Polsce kopaliny i w ogóle cała działalność jest związana z właścicielem, nie jest związana z właścicielem gruntu, tylko przez państwo jest regulowana. Zresztą trzeba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych też koncesje na działalność geologiczną, górniczą są wydawane przez państwo. To, że ktoś jest właścicielem gruntu w zasadzie nie oznacza wiele, bo on jest właścicielem kopaliny, ale wydobywać jej w sposób prosty nie może. Musi się ubiegać o koncesję. To robią duże firmy, a więc czy będzie to efektywnie rzecz biorąc, czy jest właścicielem, czy nie jest właścicielem, to jest sprawa drugorzędna, bo na działalność związaną z wydobyciem, z poszukiwaniem wydobyciem musi wyrazić na to państwo. I tak jest na całym cywilizowanym świecie. Tak było zawsze, wtedy nawet kiedy królowie rządzili, też tak było.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Stała stłarniczka z Rudy Kameralnej od Zakiczyna.
Tak, ale pani radia nie wyłączyła.
Tarnowskie.
Przepraszam najmocniej, drodzy Państwo, zasadą bardzo prostą jest konieczność wyłączenia radioodbiornika. My rozmawiamy tylko przez słuchawkę telefonu, bo inaczej nasza rozmowa jest bardzo trudną do zrealizowania. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Alicja z Białej Podlaskiej.
Bardzo proszę, Pani Alicjo.
Szanowny Panie Ministrze, to Pan w latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. To Pan przełamał tę barierę, że zasoby, bogactwa naturalne przestały być w polskich rękach. To Pan wydawał koncesje na 46 lat obcym. Umorzenia wbrew polskiemu prawu. To pan to. Tam pan powinien już w tej chwili przed Trybunałem, przed sądem 10 lat temu szanowny pan profesor orzekł w programie Jana Pospieszalskiego. Technologia podziemnego zgazowania węgla na skalę przemysłową to przyszłość dla Polski. Gdzie pan jest dzisiaj?
To pani może tych pytań już, Pani Alicjo, padło bardzo wiele, ale nie, ja chciałbym, żeby Pan
proszę.
Nasz gość miał możliwość odniesienia się do tych ad personam zarzutów kierowanych przez Panią, więc bardzo proszę, Panie Ministrze.
Ja nie wiem, o jakich Pani koncesjach w obce ręce wydawanych mówi. Polskie prawo geologiczne, górnicze pozwala oczywiście na to, żeby wydawać takie koncesje. Chcę powiedzieć, jeśli chodzi o gaz w łupkach, to żadna polska firma nie za bardzo chciała pobierać te koncesje. Ja ogłaszałem przetargi, szukałem inwestorów. Wtedy ja pamiętam, jak fachowców zebrałem, 50 osób może na sali, albo więcej było. Mówiłem, że chcę wydawać koncesje na gaz, poszukiwanie gazu czy ropy w formacjach łupkowych w Polsce. To ze mnie się śmiano, jak powiedziałem, że jest ropa, a tam nie tylko gaz, to nawet w sali ci fachowcy krzyczeli, no przepraszam, to powiem, powtórzę, dureń na mnie, że takiego gazu nie ma, żadnej ropy i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych to dopiero raczkowało. Stany Zjednoczone na tym wypłynęły. Dziś Stany Zjednoczone są największym producentem w tej chwili chyba już ropy na świecie, ropy, i to ropy łupkowej. Wielkim, największym eksporterem gazu. Więc no, to jest fakt, że to się udało i to zmieniło świat. Panie, nie jest ważne aż tak bardzo, oczywiście dużo lepiej, jeśli to jest polski inwestor, polski kapitał, ale proszę zwrócić uwagę, że inwestycje w geologii, w poszukiwaniach, to są zawsze, tak już powiedziałem, setki milionów dolarów, to jest dolna granica. Potem budowa kopalni, jeśli mówimy o już nie o ropie naftowej, bo tutaj większy jest nakład niż potem na poszukiwanie, niż potem na wydobycie, bo te otwory mogą być zamieniane na wydobywcze. To są nakłady na budowę kopalni, takich szybów, chodników, to są miliardy złotych i tutaj się nie da często bez kapitału obcego działać. Ważne, żeby była agencja wykonawcza, która chroni. Ja proszę zwrócić uwagę, że ja wydałem 10 czy 11 koncesji daleko od siebie na poszukiwanie gazu w łupkach, bo chyba o to pani chodzi, bo nie wiem o jakie inne ja bym tam miał wydawać koncesje w obce ręce i tak dalej. To ja potem krytykowałem, że następny rząd, jak ja wstrzymałem wydawanie koncesji po to, żeby zmienić prawo i zmienić i powołać wykonawczy organ pod nazwą Polska Służba, czy Polska Służba Geologiczna jako jednostka wykonawcza, to następny rząd zrezygnował z tego rozwiązania, z tych zmian prawnych i organizacyjnych i wydał te koncesje w sposób zupełnie według mnie, no taki jakby niekontrolowany, koło 100. Do dzisiaj mamy z tym pewien problem. To on wydał koncesję na miedź, srebro w sposób taki, którego myślę, że lepiej nie oceniać w tej chwili. Mamy arbitraże w związku z tym i to potężne roszczenia. Ja z tymi arbitrażami w tej chwili wraz z prokuratorią generalną, można powiedzieć, mamy wielki problem, bo roszczenia są wielkie i nieuzasadnione. Także to jednak myślę, że pomyliła pani tego, jest taki kiedyś dawny dowcip był, tego, który mu ukradziono zegarek i z tym, który zegarek ukradł. Także bardzo bym tutaj się prosił zastanowić i przeanalizować to wszystko. Dziękuję.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Sylwia Maćkowiak, dzwonię z południowej Wielkopolski, a chodzi mi o złoże Otkowice. Wiele zostało już powiedziane też na antenie Radio Maria. Myślę, że pan minister Orion Jędrysek dobrze zna ten problem i to złoże. I w związku z tym nie będę się powtarzać. Mam pytanie. Czy na planowanej liście, na tworzonej liście kopalni strategicznych, to nasze złoże Otkowice się znajdzie? Pomimo tego, że na wspomnianych konferencjach, między innymi w Poznaniu, był silny opór i wiemy o tym, że jest silny opór i społeczny, i ekonomiczny. Wiele ekspertyz jest na biurku pana ministra, wiele protestów. Od samego początku 8 lat walczymy z tematem, ale to pytanie moje to jest, dlaczego to złoże ma znaleźć się na liście kopalni strategicznych, pomimo tego, że nie jest możliwe jego wydobycie.
Tak.
Ze względów hydrogeologicznych, ze względów społecznych, ze względów ekonomicznych. Nie jest możliwe też wydobycie metodami innymi, na przykład gazowaniem, bo złoże jest za płytkie. I teraz, dlaczego takie złoże, w myśl prawa, złoża udokumentowane muszą się znaleźć na liście kopalni strategicznych? Ale to nie ma najmniejszego sensu.
Tak, pani Sylwio, już przekażmy głos. Ta sprawa chyba powraca z pierwszej części też, pani ministrze, telewizyjnej.
Pani Sylwio, bo my się już chyba znamy, rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, 10-12 razy odpisywałem pani wielokrotnie na pisma i pani i podobne innych osób dokładnie na ten sam temat. No, ale jesteśmy na antenie, więc powtórzę po raz nasty chyba już to samo. Złoże Oczkowice w rowie Poznania, w południowej części Wielkopolski, to jest złoże o bardzo skomplikowanej budowie, jeśli chodzi o warunki hydrogeologiczne. Tam nie ma jeszcze dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej. Jest wykonana dokumentacja geologiczna, zatwierdzona jeszcze przez poprzedni rząd. Dokumentacja na spore złoże, ale stwierdzenie oczywistego faktu, że węgiel brunatny w takiej a takiej ilości, na takiej a takiej głębokości istnieje, nie oznacza, że będzie wydana koncesja. Że była wydana koncesja, musi być zatwierdzona dokumentacja geologiczna i to jest. Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna, tego nie ma. Zgoda wójta, burmistrza, tego nie ma. Ocena oddziaływania na środowisko, zgody wszystkie związane ze środowiskiem, decyzje środowiskowe, nie ma. Więc my jesteśmy bardzo, ale to w mojej opinii bardzo daleko do złożenia wniosku koncesyjnego, bo taki wniosek musi zawierać te wszystkie elementy. Dopiero on podlega ocenie bardzo szczegółowej. Trwa to czasami długo, czasami krótko, różnie, ale zawsze to są miesiące co najmniej. No, w tej chwili nie wolno niczego powiedzieć. Ja nie wiem, skąd pani bierze listę strategicznych złóż i tak dalej, bo ja takiej listy nie znam, jeśli pani ją kiedyś tworzyła, bo ja nie wiem, skąd taka pani pewność o jakiejś liście strategicznych złóż, które tam gdzieś się znajdują. Jeśli pani myśli o programie dla węgla brunatnego, to jest oczywiście kwestia decyzji ministra energii. Minister energii odpowiada za program węgla brunatnego, bo to, powiedzmy, nie jest elementem tego, co my tu rozmawiamy, polityki surowcowej, tylko to jest polityki energetycznej, jako zaplecza, potencjalnego zaplecza, ale koncesję wydaje Ministerstwo Środowiska, główny geolog kraju. Oczywiście on tą koncesję może uzgadniać z ministrem energii, ale decyzje, wszystkie oceny, wszystko to dzieje się jednak w Ministerstwie Środowiska. I tutaj jest jakby główny ciężar zdecydowanie położony. Nie mam listy złóż strategicznych. To będzie program wykonawczy do polityki surowcowej i wykonać to może tylko agencja geologiczna. Nikt inny tego w sposób fachowy ocenić dzisiaj nie jest w stanie i nie zrobi tego. Także tyle, ale to powtarzam już któryś raz z kolei, ale dziękuję mimo wszystko za telefon. Serdecznie pozdrawiam.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Wielkopolski. Popieram w całości wypowiedzi mojej poprzedniczki, pani Sylwii. Jestem jej sąsiadem, jestem również działaczem samorządowym w Wielkopolsce. Proszę państwa, panie ministrze, ja byłem kilka razy jeszcze za powiedzmy ministerstwa pana profesora Szyszki w Warszawie w powiedzmy sprawach. Ja jestem prywatnym przedsiębiorcą. Ponad 50 lat prowadzę w Polsce na własny rachunek swoją działalność. Miałem kilka lat przerwy w stanie wojennym, byłem w Stanach Zjednoczonych, uciekłem z Polski.
Tak, panie Marku, ciężko opowiedzieć całą historię życia, więc
oczywiście,
do rzeczy.
Oczywiście. Panie ministrze, nas gubi w Polsce nadmiar regulacji. Ja, może pan powie, powiedzmy państwu w Polsce i na, powiedzmy świat, że to, że dzisiaj Stany Zjednoczone wydobywają najwięcej gazu i powiedzmy ropy naftowej na świecie, to jest konsekwencją prawa amerykańskiego i prawo dotyczące geologii amerykańskiej ma ponad 120 czy powiedzmy 140 lat i w jednym, ani w jednym wyrazie nie zostało zmienione. Proszę to potwierdzić publicznie, panie profesorze. Ja jestem prywatnym przedsiębiorcą i to, co nas wczoraj dotknęło w zakresie na przykład ochrony środowiska, ja 31 lat temu przywiozłem z Ameryki powiedzmy technologię recyklingu tworzyw sztucznych. I to, co nas dzisiaj dotyka w Europie i w Polsce, to jest olbrzymi skandal, bo my musimy do wszystkiego dopłacać. W normalnym, wolnym świecie ludzie mają z tego powiedzmy świetny dochód, ja mam na myśli powiedzmy Stany Zjednoczone, a w Polsce musimy do wszystkiego dopłacać. Jesteśmy powiedzmy w każdym zakresie minusowi, bo nas dotyczą powiedzmy setki przepisów idiotycznych, które kosztują. Panie ministrze, prosimy o pomoc dla tych małych i średnich przedsiębiorstw w państwie polskim. Chcemy pracować dla naszego dobra, ale potrzebujemy waszej pomocy, normalnej, logicznej pomocy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marku.
Dziękuję serdecznie za to pytanie. Ja może je uporządkuję. Zagadnienia prawne i pomoc, wsparcie dla średnich, małych przedsiębiorstw. To wszystko wiąże się w dwóch filarach polityki surowcowej, która mam nadzieję będzie przyjęta niedługo przez rząd. Pierwsza rzecz to są zmiany związane w prawne, ale mimo wszystko najpierw zmiany, te kluczowe zmiany organizacyjne, czyli ramy instytucjonalne. To jest filar siódmy. Jeżeli nie będziemy mieli agencji wykonawczej, która jest w stanie patrzeć trochę, patrzeć co robią inwestorzy, zbierać od nich dane, weryfikować dokumentacje geologiczne, sprawdzać ich wiarygodność, pomagać zatwierdzać te dokumentacje, brać udział, być ekspertem w komisjach, które powołuje minister po to, żeby te dokumentacje sprawdzać, rdzenie sprawdzać, otwory i tak dalej, kontrolne otwory wiercić, to my nie będziemy mogli poluzować prawa. Tak jak obecnie jest to w Stanach Zjednoczonych, chociaż wcale tak nie jest łatwo, jak pan mówi tam, jeśli chodzi o niektóre działania, bo to w różnych stanach bywa różnie też. W jednych stanach, na przykład gaz w łupkach jest bardzo chmile widziany, w innych poszukiwanie wydobycia, w drugim gorzej. To jest, więc to nie jest takie jednolite. I dopiero kiedy te ramy instytucjonalne będą załatwione, wdrażania polityki surowcowej, możemy luzować ramy prawne i wtedy dopiero wspierać drobnych przedsiębiorców. Drobny przedsiębiorca będzie mógł być wspierany a to darmową informacją geologiczną, do tego dążę, żeby informacja geologiczna dla wiarygodnych przedsiębiorców była darmowa, to jest klucz. W 2011 wprowadzono wysokie opłaty za informację geologiczną, które trafiają do Skarbu Państwa, które w istocie utrudniają inwestycje. A więc chciałbym, żeby ta informacja geologiczna była przez agencję przygotowana na życzenie inwestora, inwestora, który będzie wiarygodny, którego będzie można sprawdzić, że jest wiarygodny i rzeczywiście dysponuje właściwym środkami inwestycyjnymi i możliwościami technologicznymi do wykonania najpierw poszukiwania, potem wydobycia. To tacy inwestorzy będą wspierani. Tacy inwestorzy powinni być wspierani także na poziomie powiatowym, dlatego chcemy wspierać administrację geologiczną szczebla powiatowego, szczebla wojewódzkiego, które dzisiaj są zupełnie niezależne od siebie, nie wspierają się nawzajem, nie ma synergii. My chcemy stworzyć tą synergię, a to musi być odpowiednio zrobione z taką klamrą spinającą, czy ośrodkiem spinającym, jaką ma być agencja geologiczna. Także proszę się tego spodziewać, ale to dopiero wtedy, kiedy uda się zorganizować państwo w tym zakresie. To niestety z dużymi oporami idzie. Trzeba pamiętać o tym, że różne interesy się tu ścierają, a tam, gdzie są duże interesy surowcowe, tam są i potężne siły i główny geolokraju nie zawsze ze wszystkim sobie jest w stanie sam dać radę, bo jest w istocie sam.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Jadwiga z Dolnego Śląska.
Bardzo prosimy, pani Jadwigo.
Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, nie wiem dlaczego ten temat w Polsce dotyczący tak zwanych gazów łupkowych i eksploatacji tych źródeł nadal jest jakby dyskutowany, jeżeli cały świat już, a nawet i Ojciec Święty sam występował przeciwko drylowaniu, przeciwko niszczeniu, przeciwko wzruszaniu właśnie tych terenów, gdzie te gazy łupkowe są naturalne, bo one po prostu, wydobywanie ich jest niezwykle niebezpieczne dla środowiska. Po prostu zatruwa wodę, wyniszcza cały ekosystem. Właściwie to jest ziemia spalona tam, gdzie się cokolwiek robi. Są olbrzymie procesy przeciwko tym wielkim korporacjom, które właśnie tutaj minister nam chyba ściągnął na głowę do Polski. Nikt za to nie odpowiada. Dobrze, że Chevron, który zaczął na siłę drylować, szczególnie chodzi o wieś Żurawlów, która sama obroniła i przegoniła tą korporację. W ogóle nie wiem, dlaczego nikt za to nie odpowiada i jeszcze dalej ten temat jest ciągnięty, gdzie na przykład na Pomorzu, czy gdzieś tam na północy Polski, gdzie zaczęto znowu szukać tych gazów łupkowych, czy tam jakieś prace prowadzić, wody już nie ma w okolicy i przywożą beczkowozami. Po prostu to jest skandal, że te rzeczy się dalej robi, mimo tak, już wszędzie powiedziane jest, że to jest absolutnie przeciwko to jest po prostu zbrodnia przeciwko narodowi.
Dziękuję. Pani Jadwigo, chcę już oddać głos naszemu gościowi. W pierwszej części mówiliśmy trochę więcej, ale widocznie trzeba do tego tematu, panie ministrze, powrócić, tak. A zatem gaz łupkowy, wydobycie, zagrożenia, konsekwencje.
No, gaz formacji łupkowych, on się niczym nie różni od gazu konwencjonalnego. Jak rozumiem, jeśli pani nie ma nic przeciwko wydobywaniu gazu konwencjonalnego ze złóż konwencjonalnych czy ropy, to tak samo nie ma, można mieć nic przeciwko gazu łupkach. To jest tylko inna forma występowania tego samego, dokładnie tego samego gazu, chemicznie tego samego, izolowanego i tak dalej. Skoro on nie uciekł przez 200 milionów, 400 milionów lat, to myślę, że i teraz zagrożenia nie ma. Jeśli chodzi o to szczelinowanie, to szczelinowanie w Polsce, w każdych innych krajach jest prowadzone, pani mówi drillowanie, czyli drilling po angielsku, czyli wiercenia. No, wiercenia są wykonywane, tysiące wierceń w Polsce już wykonano. W Europie Zachodniej również, wszędzie. Nie stwierdzono nigdzie żadnego wycieku. Więc to naprawdę proszę zaznajomić się z prawdą, z obiektywną prawdą, a przy okazji odsyłam w Ministerstwie Środowiska, dzisiaj żeśmy to listy trwam, także było puszczone, a na stronie Ministerstwa Środowiska jest taki krótki film pokazujący rzeczywiste, jak wygląda wiercenie na głębokie, tam gdzie jest szczelinowanie również i tak dalej, na czym to polega. Myślę, że jak pani się z tym zaznajomi, to troszeczkę demagogii, która w tej chwili chyba gdzieś pani dostała tą informację. Nie wiem skąd, no minie, bo naprawdę warto sporo rozsądku wykazać tutaj. Nie znam przypadku takiego, jaki pani mówi, na świecie, żeby były jakieś straszliwe katastrofy. Natomiast znam przypadki także w Polsce, że ropa w sposób samoistny wycieka na powierzchnię. Są rozlewiska gęstej ropy naftowej, która paruje, zagęszczają się w ten sposób. Są w miejscach, gdzie jest asfalt nawet naturalny na powierzchni ziemi. W Polsce tak, w Polsce są miejsca, gdzie mamy na powierzchni ziemi ropę, bo myślę, że wiele osób o tym nie wie. W Karpatach tak się dzieje. Jakby pani w internecie poszukała, pojedzie pani, sama pani zaczerpnie sobie kubkiem trochę ropy. Więc i takich rozlewisk w sposób wykonanych przez człowieka w Polsce nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Małgorzata z Polski Południowej, z Tarnobrzega.
Bardzo proszę.
Panie ministrze, ja mam takie bardzo krótkie pytanie. Wielokrotnie były składane obietnice Tarnobrzegowi, naszemu miastu, że zostaną przekazane środki ministerialne na wykonanie odbiorów wód ciarczkowych. Jak pan minister również sam wspominał w dzisiejszym programie o naszym mieście, o tym, że w Machowie mieliśmy kiedyś ogromną kopalnię siarki. Niestety te czasy się już skończyły, natomiast w tej chwili są pomysły wydobywania wód siarczkowych. Do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie, pomimo tego, że były czynione te obietnice. I mam właśnie to pytanie do pana ministra. Kiedy ta obietnica zostanie spełniona?
Dziękujemy pani Małgorzato, pani
już
ministrze.
Odpowiadam. Rzeczywiście jeden z radnych spotykał się u nas w ministerstwie. Państwa, żeby można było wywiercić otwór, gmina powinna złożyć wniosek, właściwy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten wniosek musi mieć właściwą dokumentację, czyli projekt, cały projekt robót geologicznych i tak dalej. Tam są wyszczególnione wymagania i dopiero wtedy Narodowy Fundusz, sprawdzając warunki formalne, składa zapytanie do głównego kraju, czy uważa, że takie a takie badania są niezbędne. I Główny Geolog Kraju nie ocenia, czy tam są wody siarczkowe w tym sensie, czy żeby po prostu odwiercić otwór, żeby można było ująć. Nie robi żadnego biznesplanu, tylko to, co może zrobić, to odpowiedź na pytanie, czy niezbędne są badania geologiczne, czy ten odwiert jest niezbędny po to, żeby rozpoznać budowę geologiczną kraju. I tylko takiej odpowiedzi należy oczekiwać. Tak, jeśli taka odpowiedź padnie pozytywna, to wtedy może być podjęta decyzja o wykonaniu odwiertu, a jeśli on jest sukcesem i gmina sobie życzy, ten odwiert może być przekazany na cele gminy. Ale cała instalacja, cała inwestycja jest w interesie gminy i gmina musi znaleźć pieniądze. Główny Geolog Kraju tych pieniędzy nie ma. Główny Geolog Kraju odpowiada za w największym stopniu za rozpoznanie budowy geologicznej kraju i wszystkie działania z tym związane. Jeżeli to się będzie mieściło, ten wniosek w rozpoznaniu budowy geologicznej kraju, to będziemy mogli rozmawiać. Jeśli tylko będzie to, chcę wybudować obiekt balneologiczny z ujęciem wód siarczkowych, to Główny Geolog Kraju powie, proszę bardzo sobie budować, nie jest to w mojej kompetencji. Także proszę właściwie redagować swoje jakby wnioski. Wniosek o rozpoznanie budowy geologicznej, możemy rozmawiać. Wniosek o wybudowanie obiektu z jakiegoś, powiedzmy, balneologicznego czy sanatoryjnego, no to nie jest w gestii Głównego Kraju.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz Sołaczewa. Panie ministrze, mam trzy sprawy. W Sołaczewie jest prowadzone wiercenie. Moje pytanie co do Sołaczewa. W Sołaczewie są wykonane dużo wcześniej 3 odwierty. Czemu z tych odwiertów, no nie wiem, czy nie są, że tak powiem, drożne, czy nie są czynne, ale czemu się nie korzysta? Przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Drugie pytanie to są wody geotermalne, ale czemu się nie mówi nic na temat geotermiki? Woda geotermalna to jest mniej więcej do 4,5-5 kilometrów, natomiast wystarczy wywiercić głębszy otwór, dostać się do tego uskoku tektonicznego, który przechodzi przez Polskę. No i mamy tam temperatury takie, które pozwalają według mnie wykorzystać to do produkcji prądu. No w zasadzie te dwa pytania.
Dziękujemy. Pozdrawiam. Panie Kazimierzu, panie ministrze, bardzo proszę.
Już, jeżeli odwiert jest wykonany, ale nie na właściwą głębokość, czy nie było wykonane odpowiednie badania, no to dotyczące przepływów, dotyczące zasolenia, dotyczące temperatury, ja nie wiem, jakie otwory, jak powiedziałem, jest wiele tysięcy otworów, nawet kilkadziesiąt tysięcy otworów w Polsce różnych wywierconych. Ja oczywiście nie mam możliwości, żeby znać każde, mało tego, nawet ta ewidencja, która jest w tej chwili, ona ma wiele luk. To baza danych to też trzeba zrewidować, też Agencja Będzie Geologiczna musiała się tym zająć, bo mamy naprzód wiele otworów, które w ogóle nie ma ewidencji, trochę na marginesie powiem, i nawet była taka sytuacja, że jedna z firm budowlanych budowała jakiś duży obiekt i okazało się, że w tym miejscu, gdzie odwiert był budowany, był duży otwór, dość szeroki otwór wiertniczy, nie jest ewidencjonowany, z którego ulatniał się gaz, prawda, z wnętrza ziemi. Trzeba było ten otwór likwidować. To się oczywiście robi, ktoś to musiał zrobić. No, takie sytuacje też się zdarzają. Ja nie wiem, jaki był cel badań, cel wywiercenia otworów w okolicach Sochaczewa, jeśli rzeczywiście one istnieją, bo mogą być jakieś płytkie geologiczno-inżynierskie. Według mojej wiedzy nie ma żadnego otworu na tą głębokość, o której mówimy, które pozwalałoby na przeprowadzenie właściwych badań związanych z geotermią. Stąd ten otwór jest tam w tej chwili wiercony. I z mojego punktu widzenia, patrząc na cel badań, to chodzi o poznanie budowy geologicznej. Jakiś parametr budowy geologicznej, geotermia jest jakimś elementem rozpoznania budowy geologicznej kraju i to też stąd ta decyzja. Natomiast geotermika, no to jest moje marzenie. Nawet mamy w drugim filarze ujęte ciepło ziemi i naprawdę najpiękniejszym, najbardziej eleganckim sposobem wykorzystania ciepła ziemi jest właśnie geotermika, czyli czysta ekstrakcja ciepła, energii cieplnej wnętrza ziemi, a nie energii wodnej, która jest nośnikiem tej energii cieplnej, trzeba wydobywać wodę. Tutaj byłoby wydobycie ekstrakcja samego ciepła. To jest oczywiście technologicznie bardzo trudne. Po pierwsze, to by musiały być otwory przynajmniej 6-7-kilometrowe i tylko w wybranych miejscach w Polsce. Takich technologii w tej chwili nie mamy i liczę na to, że jak agencja geologiczna powstanie, tam z jednym z elementów rozwoju polskich technologii to właśnie ma być geotermia i geotermika i wtedy, ale to będzie niestety lata. No, nie mamy takich możliwości i daleko nam do tego technologicznie ostatnie 40 lat to powiedzmy była w znaczącym stopniu stagnacja, jeśli chodzi o rozwój geologii w Polsce.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Artur Siadlonga.
Witam, panie Arturze.
Panie ministrze, mam takie właściwie jedno pytanie, co już mnie dręczy troszeczkę od dłuższego czasu, bo zarządów PO, tam tutaj w Radiu Maria często słyszałem, że właśnie przez tamte rządy tracimy dużo, moglibyśmy mieć tych gazów łupkowych niemalże, moglibyśmy być drugą Norwegią, jeżeli chodzi o gaz. I mamy dobrą zmianę, ale jakoś cisza, nic nie słyszę o tym, żeby coś się w tej kwestii tak naprawdę, nie wiem właśnie, czy coś się dzieje. Też powiem, że nie słyszałem pierwszej części audycji, nie wiem, czy tam co było coś mówione na ten temat, bo teraz w podróży jestem. Ale no naprawdę nic nie słyszę, żeby coś się działo, na co my czekamy. Skoro tak było mówione, że no tyle gazu tego powinniśmy mieć w Polsce, właściwie było mówione praktycznie, że stoimy na tym gazie, to na co czekamy? Dlaczego nie wydobywamy, dlaczego nie korzystamy z tego?
Dziękujemy panie ministrze, bardzo proszę.
Już odpowiadam. No, trzeba wrócić do roku 2005-2006-2007, końca 2005 do 2007. Ja rzeczywiście, to był tak trochę autorski pomysł poszukiwania węglowodorów w formacjach łupkowych w Polsce. Wydałem tych około 10-11 koncesji różnym firmom, z trudem powiedzmy ich tam poszukując, bo tam nie za bardzo ktoś w Polsce w ogóle w to wierzył, śmiano się nawet ze mnie. I na tym poprzestałem wydawanie koncesji po to, żeby państwo zorganizować prawnie, to znaczy nowe prawo geologiczne, które te inwestycje by były w stanie kontrolować i organizacyjnie powołując Polską Służbę Geologiczną, dziś ta sama ustawa, Polska Agencja Geologiczna, jako gospodarz tej polityki, całej polityki surowcowej surowców, z rozwojem polskich technologii. Zarzucono te działania, Platforma Obywatelska i PO wydała koncesję w czambuł, można powiedzieć, wszystkie możliwe, a nawet takie, które zupełnie sensu nie miały. No i w zasadzie firmy poprzez to, że w Polsce wtedy bardzo mocno, po prostu taki bałagan tego organu, tego jednostka geologiczna nie powstała, prawo nie zostało specjalnie zmienione, podatki podniesione, chociaż nie było do czego tych podatków podnosić, opłaty za informację geologiczną zostały bardzo podniesione, więc jakby można powiedzieć, gdyby ktoś miał zaplanować, jak należy to popsuć, no to właśnie tak by może i należało robić. I no doszło do tego, że ryzyko inwestycyjne podniosło się bardzo mocno. Cena gazu, ropy zaczęła jeszcze na świecie spadać. W innych krajach zaczęto to robić. No i inwestorzy, po prostu ryzyko inwestycyjne było, przekraczało wszelkie rozsądne granice akceptacji, dlatego inwestorzy się wycofali. Żeby do tego wrócić, to znowu wracamy do tego samego. Organizacyjnie i prawnie przygotowujemy państwo. Przygotowujemy politykę stosowną. To niestety trwa. Sytuacja nie jest łatwa, dlatego że w administracji bardzo słabo się zarabia. Nie mam nikogo do pomocy. Przecież ja przy pisaniu polityki surowcowej państwa tego dokumentu nie miałem najmniejszej pomocy praktycznie z Państwowego Instytutu Geologicznego, jeśli chodzi o merytoryczną stronę całego tego dokumentu. Wszystkie analizy, niezbędne prace zostały gdzieś tam trochę pomagane, zlecane społecznie przez różne osoby. Te konsultacje, stąd też długie konsultacje były, to trzeba wszystko opracowywać. Cały zespół, który został powołany w 2006 roku, w połowie 2006 roku, Departament Polityki Surowcowej wydzielony nie w oparciu o nowe etaty, tylko w oparciu o te, które były wydzielone przez taką intensyfikację pracy, racjonalizację pracy, wzrost efektywności. Wydzielone te osoby do małego departamentu kilkunastoosobowego, chyba 12-osobowego polityki surowcowej, który miał mi pomagać w przygotowaniu tej polityki surowcowej, to tam te osoby, które przygotowały tą politykę, to już nikt nie pracuje. Zarobki są słabe i mamy pewne spore kłopoty. Mimo to wszystko idzie do przodu. Także proszę zwrócić uwagę, że naprawdę nie jest łatwo. Ponadto dołożyły się nam arbitraże. To są 5 arbitraży, w tej chwili 3 już. Te 2 udało się, można w cudzysłowie, anihilować bez jakichkolwiek strat dla Skarbu Państwa. Pozostałe 3 są bardzo poważne, z wielkimi, nieuzasadnymi roszczeniami. I znowu tutaj musimy się kim wspierać. No nie mogę się wesprzeć Państwowym Instytutem Geologicznym, bo no, jakby Państwo dobrze poczytali, no to w zasadzie no, jedną z przyczyn, można powiedzieć, leży ten arbitraż w tej, no nie będę więcej tutaj na ten temat mówił, ale się dobrze poszukać w internecie, to Państwo znajdą te informacje. Ostatnio w Telewizji Polskiej był jakiś krótki program na ten temat. I tyle. No, ja więcej nie mogę powiedzieć. Teraz bez organizacyjnych i prawnych zmian przygotowania technologii, co musi trwać latami, nie będziemy mieli żadnego gazu z formacji łupkowych. Nie ja rozdmuchałem to. Czy państwo słyszeli o tym w 2007 roku, kiedy wydawałem pierwsze koncesje, patrzcie, będziemy bogaci, gaz w łupkach, emerytury z łupków i tak dalej, i tak dalej? Nie, ja tego nie mówiłem. Robiliśmy swoje po cichu, spokojnie, uda się to uda, nie, to trudno, nie było ryzyka państwowego żadnego wtedy, bo tych było koncesji tylko 11 wydanych, z czego część podmiotom polskim. Więc tutaj ryzyko było tylko i wyłącznie po stronie podmiotów zagranicznych w największym stopniu. Ta sytuacja została odwrócona, kiedy zrezygnowano z tych działań, które myśmy zaplanowali w 2006-2007. No i to... No, niestety, no nie da się wszystkiego zrobić, w szczególności wtedy, kiedy mamy skromne możliwości, no takie organizacyjno-prawne. Od tego trzeba zacząć. Niestety, powołanie Polskiej Agencji Geologicznej spotyka się z dużymi oporami, a bez tego nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca, jeśli chodzi o realizację polityki surowcowej. Polityka surowcowa również obejmuje niekonwencjonalne złoża, nie tylko ropy i gazu, ale także innych kopalin, bardzo ważnych, być może nawet ważniejszych.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy. Bardzo dziękuję za ważny temat poruszony w dzisiejszych rozmowach. I mam do pana ministra 2 pytania. Pierwsze, jak pan minister ocenia celowość i zakres działań Sejmowej Komisji do Spraw Bogactw Naturalnych. Konkretnie chodzi o sprzedaż kopalni Proszowice i w ogóle sprzedaż elektrowni kopalni węgla kamiennego. A druga kwestia, chodzi mi o opłaty za emisję dwutlenku węgla, czyli gazów cieplarnianych. Ja tu nie bardzo rozumiem, za co my mamy płacić. Przecież czy spala się węgiel, czy spala się ropę naftową, która jest węglowodorem. Gazy cieplarniane i tak uchodzą do atmosfery. Produkcja samochodów elektrycznych też powoduje emisję gazów cieplarnianych, bo przecież energia elektryczna w większości pochodzi z elektrowni, z silników, z prądnic, w których energii dostarczają pochodne węglowodorów i węgla. Czy to jest w ogóle, czy to ma sens, czy to jest wymyślona opłata, czy nie lepiej powinno się zwiększać intensywność fotosyntezy poprzez zalesianie na przykład miast, w których jest smog, w których są każdą pustą przestrzeń stawia się, buduje się bloki, zamiast zalesiać tak jak na przykład Helsinki mieszanym drzewostanem liściasto iglastym, żeby cały rok była fotosynteza. Wszystkie pustynne, półpustynne obszary Polski, Europy, a może i świata, Półwysep Arabski, Mezopotamia, Sahara, starać się nawodnić po to, żeby zwiększyć areał zielonego źródła fotosyntezy. A tu się wymyśla takie opłaty, rujnuje się gospodarkę energetyczną takich krajów jak Polska. Bardzo proszę o ustosunkowanie.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiam.
No oczywiście, no, trochę wybiegamy poza temat polityki surowcowej, chociaż no, polityka klimatyczna trochę ma wspólnego z polityką surowcową, bo chodzi o to, jakie surowce będą tymi podstawowymi źródłami energii. I no, zgodzę się tutaj z panem o tyle, że patrząc, ja bym, może inaczej, odesłałbym, bo nie mamy tu na to miejsca, ale w moim stronie internetowej na Salonie 24 taki artykuł kilka lat temu opublikowałem o klimacie, polityka klimatyczna globalnie, regionalnie. Chyba tak brzmi, to łatwo sobie wygooglować, polityka klimatyczna, albo zmiany klimatu, zmiany klimatu globalnie, regionalnie sprzed kilku lat, gdzie tam przytaczam po prostu fakty dotyczące zmian klimatu i taki wniosek na dzisiaj, na teraz, jedyną cechą niezmienną klimatu jest to, że on się zmienia i w ostatnim tysiącleciu w zasadzie to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o temperatury, wilgotność i tak dalej. Sam wykonywałem badania ze swoimi zespołami, z kolegami, współpracownikami, że to w zasadzie wszystko miało miejsce nawet bardziej drastycznie. Faktem jest jednym to, że tempo zmian dzisiaj jest przeogromne. Nie mamy dowodów na to, że takiego tempa z innych przyczyn naturalnych nie było. Także proszę zajrzeć sobie do tego artykułu zmiany klimatu globalnie, regionalnie, gdzieś wygooglować na mojej Facebooku, nie na Facebooku, tylko na Salonie 24, czy na stronie internetowej to się znajdzie. Natomiast druga sprawa opłat. No, państwo polskie, Donald Tusk wycofał się z już wygranego procesu przeciwko Komisji Europejskiej, który rozpoczął pan minister Jan Szyszko jeszcze w 2007 roku i ten proces był, czy szóstym, bo on proces był wygrany. Myśmy mieli limity, każde z państw ma dostaje limity. Te limity emisji nie są takie same dla każdego państwa, takie jakie sobie kto wypertraktował. Polska wypertraktowała znaczące, wygraliśmy proces o jeszcze większe. Z tego się Donald Tusk wycofał i no i stąd mamy małe limity, to znaczy resztę musimy kupić na aukcjach, gdzie ktoś, kto wie sobie wypertraktował większe, może je sprzedać. Mniej więcej w uproszczeniu na tym to wygląda. W miarę postępu czasu cały ten proces jest bardziej komplikowany, tak już skomplikowany, z różnymi dodatkowymi funduszami, subfunduszami, politykami i tak dalej, że trudno jest w tym połapać. No a jak się nie można w tym połapać, to jest ktoś, no oczywiście można na tym zarobić. Ja nie mówię, że człowiek nie wpływa na klimat. W jakim stopniu na pewno tak. Tylko jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. 90-kilka% efektu cieplarnianego pochodzi z pary wodnej, która jest w atmosferze. Pozostałych kilka procent to jest przede wszystkim CO2, metan, różne gazy, w tym freony antropogeniczne. I teraz patrząc na CO2, kluczowy gaz cieplarniany, chociaż metan to jest około 20% powiedzmy procent dzisiaj, a może i więcej, bo też nawet dopiero od niedawna zrewidowano tak zwaną zdolność radiacyjną, czyli zdolność do podgrzewania atmosfery, uproszczając, jeśli chodzi o metan, jest ponad 30-krotnie bardziej, ma to zwane radiation forcing, większy niż, czy współczynnik RF, niż CO2, dotyczy odwrotne 21, a to jest około 30. Więc to jest znacząca różnica, więc trzeba przeanalizować od nowa te wartości. Ale wracając, to z tych kilku procent, powiedzmy, znacząca część, przeważająca część to jest dwutlenek węgla, nieco przeważająca część, no powiedzmy, i znowu w tej części dwutlenku węgla jakiś tam promil jest antropogeniczny, czy procent, może bardziej procent antropogeniczny. Więc pytanie moje jest takie, w jaki sposób wpływamy na klimat. Jakoś wpływamy, natomiast jaki jest tego efekt? Jako geolog wiem, że w historii Ziemi było dużo chłodniej i dużo cieplej. Sytuacja jest taka, że trzy razy mieliśmy takie znaczące globalne, można powiedzieć, ochłodzenia na Ziemi, że istniały czapy lodowe. Był jeden okres, że było dużo chłodniej, prawie no, duża część Ziemi była w ogóle pokryta lodowcami, lądolodami. Możemy chyba przyjąć, że dzisiejszy okres to jest taki drugi pod względem ochłodzenia, jaki mieliśmy w ostatnich 600 milionach lat, gdzie permanentnie mamy czapy lodowe na południu i na północnym biegunie. Takich etapów były 3, może 4. A także w całej historii no, Ziemi, kiedy mamy jeszcze przyrodę ożywioną, no bo taką znaczącą, 600 milionów lat powiedzmy, tak naprawdę to drzewa się pojawiły dopiero jakieś 300 milionów lat temu, więc to jest no, od niedawna, tak naprawdę od niedawna możemy mówić, że istnieje ta przyroda fotosyntezująca, pan mówi o fotosyntezie, wcześniej ta fotosynteza miała dużo mniejsze znaczenie. Ona była związana przede wszystkim z obecnością glonów w wodach i to było klucz do fotosyntezy. Jeśli chodzi o zalesienie Sahary i tak dalej, no fajnie by było, ale tutaj już naprawdę jesteśmy daleko od tematu i ja bym nie potrafił się na ten temat wypowiadać. Podoba mi się pomysł, chciałbym, żeby tak się działo i myślę, że większość świata by się z tego ucieszyła, aczkolwiek zapewne by to wpłynęło na klimat znacząco bardziej niż to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o emisję.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Robert z Kielc. Słucham uważnie audycji od początku i taki kreuje mi się obraz tej naszej sytuacji związanej z polityką pozyskiwania innych surowców następujący. To bardziej taka refleksja. A pan minister potwierdzi, czy zaprzeczy temu mojemu krótkiemu podsumowaniu, chociaż jakby nie jestem osobą może godną, żeby podsumowywać. Otóż obraz, jaki mam, niech pan minister potwierdzi lub nie, jest następujący, że wszelkie działania w pozyskiwaniu nowych alternatywnych, czy dla nas jeszcze alternatywnych, dla świata już niekoniecznie, surowców do wytwarzania energii. Wszelkie te działania od kilkunastu lat, od kilkudziesięciu, może od kilkunastu, kto by władzę nie sprawował, są to działania, wydaje mi się, pozorowane, a lobby koncernów paliwowych opartych na ropie naftowej oraz lobby węglowe jest tak silne, że nie dopuści, żeby cokolwiek zmieniło się w tej kwestii. Te kwestie organizacyjne, o których pan minister mówi, całej tego pozyskiwania nowych źródeł, kwestie zmian prawnych, kwestie kosztów, jakie się z tym wiążą, chociażby od prostego gospodarstwa domowego. Ja budując dom trafiłem na takie niemożliwości urzędnicze i finansowe zrobienia sobie klasycznej pompy ciepła na swoim podwórku. To były koszty niesamowite. Natomiast kilkudziesięciu kupców sprzedających mi doskonały nowej klasy piec na węgiel się pojawiło prawie natychmiast. Więc mówię o takich w skali mikro, w skali makro te trudności piętrzone przez chyba lobby węglowe związane z Górnym Śląskiem jest tak silne, że długie lata jeszcze nic się nie zmieni mimo działań takich osób jak pan minister i innych sprzyjających. Czy to jest słuszna refleksja, czy nie?
Pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Trudno mi to skomentować. Na pewno możemy mówić, że każdy w sytuacji takie jest prawo i wolno to, czego prawo nie zabrania. Przynajmniej jeśli chodzi o obywateli, bo jeśli chodzi o organy rządowe, administrację rządową, to nie wolno to, czego prawo nie zabrania, tylko należy wykonywać to, co prawo nakazuje, a więc bardzo zawężono mamy sytuację. W związku z tym, jeżeli my popatrzymy na prawo jako całość, z jednej strony mamy administrację, która wykonuje to, co prawo nakazuje, a z drugiej strony mamy jednostki prywatne, osoby prywatne, firmy, które wykonują to, co to wykonują, czego państwo, czego prawo nie zabrania, no to kiedy prawo nie jest doskonałe lub nie jest państwo dobrze zorganizowane, ma luki organizacyjno-prawne, krótko mówiąc, to pojawia się właśnie te luki, które są wykorzystywane przez tych, którzy chcą zarobić. No i państwo jest od tego, żeby te luki załatać, żeby to się stykało. Tam, gdzie jest państwo, wykonuje to, co jest jego obowiązkiem. Tam, gdzie jest obywatel, wykonuje to, czego mu czego mu nie zabrania prawo. I jeśli luki nie ma, no to w takiej sytuacji, takich spraw, jakie pan tutaj opowiada, być nie może.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Eugeniusz z Krakowa. Jestem ekonomistą i umiem liczyć. I popieram w pełni poprzedniego rozmówcę z Kielc. Pana Roberta, ile to już zapamiętałem. Panie ministrze, pan jest panem profesorem, głównym geologiem i ja dziwię się sytuacji w kraju. Podam radiosłuchaczom przykład. Norwegia. Kraj, który był bardzo biedny 50 lat temu. Tam było tylko rybołówstwo i rolnictwo. Odkryto złoża tylko dwóch surowców, ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym. Nie mieli platform wiertniczych, nie mieli ogromnych funduszy, ale tam państwo służy narodowi. I proszę państwa, zbudowano platformy wiertnicze, amerykańskie, brytyjskie, ale właścicielem tych złóż jest państwo norweskie. Jeżeli akcje są sprzedawane, to tylko 49%. 51% zostaje w rękach państwa. I efekt? Mamy XXI wiek. Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów w Europie. W ciągu kilkudziesięciu lat, mając tylko węgiel, przepraszam, ropę naftową i gaz, doszli do czołówki najbogatszych krajów. Panie profesorze, proszę zorganizować wyjazd na szkolenie do Norwegii, pana i rządzących, jak się tworzy prawo, jak się wydobywa ropę i gaz. My mamy morze gorącej wody. 80% powierzchni kraju jest na gorących złożach. Geotermia. To powinien być cel strategiczny. Ja jestem ekonomistą. Pan jest geologiem. Wszystko wymaga pieniędzy. Każde działanie wymaga czasu, pracy i pieniędzy. Nie ma nic za darmo. My rozwijamy wiatraki. A gdzie wiatr wieje? Tylko nad morzem. Pan o tym wyjawiam, a co, ci, którzy to budują, nie wiedzą? Chodzi o pieniądze od Unii. Przecież te pieniądze powinny się przeznaczyć na geotermię, odnawialne źródła energii, solary. Czy u nas słońce świeci często? Najczęściej, wie pan gdzie? W Rabce. Tam najczęściej świeci słońce, więc tam solary się nadają. W innych częściach kraju może na dachu, ale nie na dużą skalę. Panowie, co wy robicie? Komu wy służycie? Umiecie liczyć? Liczcie na siebie.
Dziękuję, panie Eugeniuszu. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja się oczywiście z panem zgadzam i gdyby pan obejrzał, bo pewnie lada moment będzie w internecie nasza audycja poprzednia z telewizji Trwam z 18.15 do 19.30, gdzie tam sporo nawet do geotermii było, no to odsyłam i zobaczy pan, że skok, jaki żeśmy wykonali. Dotychczas jest 6 instalacji geotermalnych przez 40 lat w Polsce wybudowanych, funkcjonujących, a rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił 10 odwiertów, sfinansował już to i albo one idą, są w drodze, albo już rozpoczęto wiercenie, albo zakończono, albo od przetargi przynajmniej ogłoszono już wszędzie, umowy podobno podpisane. Kilka jeszcze następnych pewnie decyzji będzie do końca tej kadencji, a więc jest szansa, że jest szansa, bo tej pewności oczywiście nie mamy, że instalacje geotermalne z 6 będziemy ich mieli być może nawet 17, 18, może pod 20. No to proszę zwrócić uwagę, to jest 300% wzrost w tej sytuacji mniej więcej. No to nie jest takie chyba byle jakie. I myślę, że warto tutaj o tym pamiętać. Ja od dawna pisałem, mówiłem o tym i 10 lat temu, jeszcze kiedy byłem pierwszy raz głównym geologiem kraju, zastępcą pana ministra Szyszko w 2005-2007, miałem przez jakiś czas swoje kompetencje nadzór nad odnawialnymi źródłami energii. I ponieważ zażądałem analizy opłacalności, żeby poszukać, i tej analizy opłacalności nie miałem żadnej. Trochę ekonomii też liznąłem, bo studiowałem MBA. I co się okazało, że takich analiz w ogóle nie ma, więc sam ją zacząłem wykonywać, młodych ludzi wziąłem do pomocy, zebraliśmy trochę danych, policzyłem to i wyszło mi, że w Polsce mamy 2 źródła energii odnawialnej, które są rzeczywiście racjonalne. Bo racjonalność tutaj nie tylko jest ekonomia, ale także bezpieczeństwo, powiedzmy takie szeroko pojęte bezpieczeństwo surowcowe. To jest geotermia i to jest biomasa. Każde inne nie wychodziły w żaden sposób, żeby się to zmykało ekonomicznie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że trochę lepiej jest, jeśli chodzi o solary, trochę lepiej, jeśli chodzi o energię wiatrową, to są wydajności większe niż wtedy przy tych danych, które ja posiadałem, ale nadal muszę się tutaj z panem zgodzić, że podstawową jednak zaletą geotermii w stosunku do pozostałych źródeł jest to, że to jest, nie zajmuje miejsca. Praktycznie jeden odwiert to jest budynek, potem funkcjonuje, jeden odwiert to jest kilka metrów kwadratowych, zajmuje instalacja już po wybudowaniu, następnie pod ziemią przewód do zatłaczania, prawda, do zatłaczania, które idzie pod ziemię, nie zajmuje miejsca w praktyce. Jeśli mamy zatłaczanie odpadu, odpadowej wody, już schłodzonej, no i jest budynek z dowymiennikami ciepła, gdzie to jest budynek, powiedzmy, może być 10 na 15 metrów, powiedzmy coś takiego, i to wszystko. Więc Polska ma potężną jeszcze jedną zaletę, oprócz tego, że ma jako takie warunki geotermalne. Ja bym nie przesadzał z tymi super warunkami, bo to nie są takie warunki, które moglibyśmy porównać na przykład do tych, które mają Węgrzy czy Turcy w Europie, już nie mówiąc już o Islandii, która zupełnie inaczej jest geologicznie usytuowana. Ale te warunki są na tyle dobre, że można sporo miast ogrzać. Taki plan, ja mam 20 kilka jeszcze miast możliwych do ogrzania w Polsce, ale co jest podstawową sprawą? Tutaj Polska ma jedną z najlepszych w Europie, jeśli najlepszą, największą, chyba największą sieć ciepłowniczą w miastach, a to oznacza, że wystarczy tylko mieć źródło gorącej wody, która jest w stanie ogrzać te miasta, czyli ta temperatura powinna być rzędu 60 stopni lub lepiej, i wtedy możemy mówić o tym, że mamy problem smogu w tych miastach załatwiony, znaczy pozytywnie zamkniętą sprawę, dlatego że geotermia nie tylko, nie tak jak inne źródła energii, po czym zamieniane są na przykład na gaz z węgla kamiennego, prawda, że zamieniane jest źródło energii, która obniża emisję w tym wypadku, tylko geotermia eliminuje zupełnie emisję. I to jest podstawowa zaleta, że nie tylko energetyczna, nie tylko liczenie ekonomiczne, ale także zdrowie ludzkie. A to już jest bezcenne. Jeśli chodzi o wiatraki, no to trzeba jednak, że mają inne wady. Mianowicie takie, że Przecież, żeby taki wiatrak funkcjonował, to on musi być z czegoś zrobiony. Czyli to jest aluminium, bardzo wysokoenergetyczna produkcja. Muszą być najpierw wybudowane, poszukiwane rozpoznanie geologiczne rudy, no, żelaza, glinu, boksytów i tak dalej. Musi być wybudowane, muszą być wybudowane kopalnie, musi być wybudowane elektrownie, które prąd produkują dla tych kopalni, potem dla hut oczywiście, kopalnie inne, które towarzyszące topniki produkują i tak dalej. To jak to, drogi dobudowane, ludzie muszą dojeżdżać do pracy. To są potężne ilości emisji. I potem taki wiatrak jest budowany, walcownie, prawda? Budowany jest taki wiatrak, przewożony, no i lokowany gdzieś, prawda? Już za sobą taki ślad węglowy niesie bardzo duży ten element emisji, tylko żeby został wyprodukowany. Trzeba liczyć uczciwie od początku tą emisję, bo przecież ta energia musiała być skądś wzięta. Wiatrak jest posadowiony, no wtedy co się dzieje? No, on zajmuje pewną powierzchnię. Taki jeden wiatrak zajmuje powierzchnię taką jak geotermalna instalacja, mniej więcej. Natomiast trzeba do niego doprowadzić oczywiście kable, muszą być drogi dojazdowe. Wtedy nie ma asymilacji w tym miejscu, bo tak to mógł być las, czy być no, jakieś rośliny uprawiane. W związku z tym, jak to wszystko policzymy, to okaże się, że tak tam z jednej strony wlewamy, z drugiej wylewamy i czy to się nam dobrze zamyka. Ja chciałbym to dokładnie policzyć i prawdę mówiąc nie znalazłem, chciałem prace magisterskie puszczać na ten temat, żeby ktoś to policzył, ale ten ślad węglowy jest chyba stosunkowo trudno policzyć, bo trudno te parametry znaleźć. Jeśli pan potrafi to policzyć, byłbym bardzo wdzięczny za kontakt i policzenia tego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry, ojcze Piotrze.
Kogo witamy, skąd telefon?
Mirosław z Redy.
Bardzo proszę.
Ojcze Piotrze, ja chciałem parę słów do pana profesora.
Jesteśmy już na antenie, więc proszę rozpocząć wypowiedź, panie Mirosławie.
Dziękuję. Szczęść Boże. Ja już na ten temat już od dawna chciałem mówić. Teraz trochę jestem zmartwiony tym, że pan profesor tak przyśliznął się po temacie. Był temat, było pytanie, czy można by wykorzystać energię elektryczną, znaczy energię geotermalną do produkcji energii elektrycznej. No pan profesor wspomniał, no trzeba by było wiercić na 5-6 kilometrów i nie wiadomo. No my stawiamy na innowacje. My mamy miliardy wydać dziesiątki lat czekać na budowę elektrowni jądrowej. A potem co? Potem są odpady, potem co zrobić z urządzeniami, które będą już napromieniowane i gdzie je dać, bo to nie jest wieczna elektrownia, trzeba ją po pewnym czasie po prostu likwidować. Czy nie lepiej wydać pieniądze na badania, na wykorzystanie energii geotermalnej zamiast budowy elektrowni jądrowej. I nie podoba mi się takie prześlignięcie po temacie.
Dziękuję, panie Michale.
Ja oczywiście nie odpowiem na pytanie energii jądrowej. To nie jest w mojej gestii. Jeśli jestem członkiem rządu, to wypowiadam się wyłącznie na tematy, które są w kompetencji mojej i jeśli chodzi o geotermię, ciepło ziemi, to tutaj tak, no bardzo chciałbym rozwijać technologię i mamy zapisane w projekcie polityki zarosłej rozwój technologii takich, które będą umożliwiały produkcję energii elektrycznej. To jest program wykonawczy w tym kierunku zaplanowany, ale tylko tyle mogę powiedzieć. No nie jestem w stanie wszystkiego zrobić sam. Ja już mówiłem, mam zespół kilkunastoosobowy, w którym rok temu, jak przygotował ten projekt polityki surowcowej, ten zespół, to już nikt nie pracuje w tym zespole. No niestety taka jest cyrkulacja, tak są słabe płace. No to musimy też coś zmienić. Państwo polskie wymaga dużych zmian, dużego wzmocnienia organizacyjnego. No i staram się wykonywać tą swoją pracę jak tylko potrafię, najlepiej pozostawiając no i sprawy naukowe daleko już i sprawy rodzinne i tak dalej. No więcej się chyba nie daje tutaj zrobić. Bardzo bym chciał, żeby rozwijać pozyskiwanie ciepła ziemi na cele energetyczne. To jest jeden z ważniejszych celów polityki surowcowej i tyle tylko mogę dzisiaj to skomentować. Jeśli się uda, niech pan trzyma kciuki, niech pan się modli za to, niech pan inaczej wspiera, jak pan tylko potrafi i państwo również, no bo no, bez wsparcia społecznego cała ta praca może pójść na marne, albo się po prostu nie da wykonać.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof Sułek z Kielecczyzny. Tak się składa, panie profesorze, że ja studiowałem na kompensacji przyrodniczej w Toruniu, kilka lat temu skończyłem. I mieliśmy spotkanie z panem profesorem Zimnym z Krakowa, który nam mówił dużo o geotermii, że to jest około 70-75% pod taką powierzchnią Polski. W takich trzech pasach ukośnych są te złoża geotermalne. Ale nie chcę powtarzać, bo już na ten temat dwóch przedmówców mówiło. Chcę natomiast zapytać o taką rzecz. Kiedyś czytałem w naszym dzienniku artykuł kilka lat temu, że pani Merkel do każdej geotermalnej odkrywki, no do inwestycji dodaje 8 milionów euro każdemu temu, który się podejmie tego. I takich miejsc oni mają, chociaż oni tylko pod 30% kraju mają gorącą wodę. Biorą się za to i jednocześnie trwa takich 120 inwestycji. U nas są tylko no, Mszczonów, Rabawyżna, tam parę gdzieś niedaleko Polic, w Szczecińskim. No wiadomo, że jest ta geotermia toruńska, ale czy nie można by było rzeczywiście to jakoś dofinansować i żeby tą darmową energię w przyszłości, jeżeli zainwestujemy w otwór, w dwa właściwie otwory, można by było to mocno rozpowszechnić. I też wrócę do tego, co mówiono na temat wiatraków, że są nieopłacalne w Polsce. Stoją w odległości 200-600 metrów, a strefa ochronna to jest 2 kilometry. Na przykład w Polsce, jeżeli to są wiatraki 130-metrowe tej wysokości. Poza tym mamy jeszcze biomasę, tak jak już pan profesor mówił. Możemy gorących skał, takich jak Hiszpania, nie mamy, ale można na pewnej głębokości pobierać nawet w swoim gospodarstwie, na wsi też z ziemi. I na gospodarstwo to wystarczy, prawda? Na jakieś takie wiejskie. Czemu jednak nie ma takiego programu, jak jest w Niemczech chociażby? I to na tyle bym dzisiaj skończył.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
No ja bym odesłał jednak do obejrzenia w internecie naszego spotkania w telewizji TVAM, półtorej godzinnego, sprzed kilku godzin i tam sporo na temat mówiliśmy, ale muszę powiedzieć, że nie jest to zupełnie prawdą w całości. No staram się jak tyle, co mogę. Program geotermalny został uruchomiony w oparciu o subfundusz geologiczny. On ma trochę inny charakter, bo bardziej na rozpoznanie z możliwością przekształcenia otworu na wydobywczy. I takich dzisiaj instalacji mamy 6 w Polsce geotermalnych. Ja podjąłem decyzję o 10 następnych, plus jeszcze kilka w drodze decyzji. Także myślę, że możemy skończyć tą kadencję rządu, że w ciągu 3 lat w istocie wzrośnie liczba inwestycji geotermalnych, szanse na instalację z 6 na, no może łącznie 18.
Prosimy może bardzo. 20 nawet. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Ja chciałam do tego...
Tak, ale jak pani na imię?
Zofia.
Bardzo proszę, pani Zofia.
Więc ja dzwonię z Lublina, bo to tam słyszę, jakiś inżynier jest, czy ktoś od elektrowni. Ja ci nie mogę dodzwonić, bo ja mam 80 lat i nie mogę chodzić. Chciałam się zapytać jego, bo ja należałam, gdzie ja należałam? Należałam do Warszawy, Energa dla firm.
Ale przepraszam bardzo, to jest poza tematem rozmów niedokończonych. Proszę pani, my dzisiaj w rozmowach niedokończonych mówimy o bogactwach naturalnych Polski, więc bardzo bym prosił w temacie rozmów niedokończonych pozostać. Zawsze o to bardzo gorąco prosimy słuchaczy Radia Maryja. Panie ministrze, powoli te nasze rozmowy, one są niedokończone, dobiegają końca. Pozostało nam jeszcze 7 minut do końca dzisiejszej audycji, więc bardzo bym prosił o poczynienie jakiegoś takiego chociaż krótkiego słowa podsumowania tego wszystkiego, w czym uczestniczyliśmy w tych ostatnich chwilach.
No cóż, dziękuję wszystkim słuchaczom za głosy, za rozmowy. Kluczem w tej chwili, który ja się zajmuję, kluczową sprawą oprócz normalnego koncesjonowania, zmian prawnych i tak dalej, które są w gestii głównego kraju, dodatkowe funkcje się podjąłem pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa. Celem jest przygotowanie po raz pierwszy w historii Polski takiego dokumentu, który ma być takim przepisem na to, jak wykorzystywać potencjał surowcowy i Polski, i jak zabezpieczyć się surowcowo w oparciu o źródła zagraniczne. Celem jest to, żeby kluczowym celem, który żeśmy z zespołem międzyresortowym do spraw polityki surowcowej państwa przy tym powołanym w 2016 roku również, żeby doprowadzić do tego, że polityka surowcowa państwa była zbiorem nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców na potrzeby państwa, żeby spiąć to ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak zwany SOR, żeby ten profil surowcowy był w pełni wykorzystany i dawał, determinował profil gospodarczy, żeby stymulować działania profilu surowcowego w ten sposób, żeby mieć także coś z tego, co się dzieje na świecie. Jednym z głównych dzisiaj źródeł surowców, które się rozwija na świecie, to są złoża niekonwencjonalnie ropy i gazu, i to pragnę przypomnieć, byliśmy drugi na świecie, który rozpoczął to, i liczę na to, że kiedyś wrócimy, ale żeby to zrobić wszystko, musimy mieć powołaną agencję geologiczną, wydzieloną dziś z Państwowego Instytutu Geologicznego. Reformujemy zbiór zadań Państwowej Służby Geologicznej, nie sam instytut, tylko ten zbiór zadań, przekształcamy pion służby geologicznej, której jest jednostką badawczą, a nie wykonawczą, zupełnie inne obowiązania prawne, czyli część Państwowego Instytutu Geologicznego, który pełnił tymczasowo rolę zadań służby geologicznej, będą ci osoby, te same osoby zatrudnione w agencji wykonawczej z zupełnie inną kompetencjami i a podobnym finansowaniem. Chcemy sprząc całą Polskę do rozwoju poszukiwań geologicznych. Chcemy wrócić do tej sytuacji, jaką mieliśmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że tych otworów złożowych było dużo więcej, dziesięciokrotnie nawet więcej wierconych. Te wielkie odkrycia, jakie zostały wykonane w Polsce, największe, to są lata 60. i 70. Te wszystkie złoża dotyczące miedzi, srebra, siarki, węgla lubelskiego, to wszystko są wtedy czasy, kiedy była Polska jako tako zorganizowana, aczkolwiek w systemie bardzo trudnym z obecną są władze rosyjskie w Polsce i tak dalej. Jeśli to nam się uda wszystko, to trzeba wtedy zmieniać prawo. Mamy 9 filarów polityki surowcowej państwa. Tych 9 filarów ma swoje zadanie i podzadania, one zaś programy wykonawcze. Jedne wypływają z drugich. Tych programów wykonawczych jest kilkanaście, kilkadziesiąt już w tej chwili przygotowanych na różnym etapie koncepcji i tak dalej. W sumie będzie ich na pewno kilkadziesiąt i na też kilkadziesiąt lat zapakowało do około 2050 roku zaplanowane działania, co, kiedy powinno być zrobione, jedno wypływa z drugiego. Pamiętać należy, że jeżeli obniżamy, kluczową sprawą jest obniżenie ryzyka podaży surowców, a na to się składa ryzyko inwestycyjne przede wszystkim, żeby obniżyć ryzyko inwestycyjne, pojawi się wtedy dla inwestora jeśli się zmniejszymy ryzyko, on chętniej będzie do Polski przychodził, bo niestety potrzebuje, mówię niestety, bo zawsze było lepiej, żeby to był kapitał polski, państwowy, ale w przypadku surowcowym, ale powiedzmy to się, jest to taki pewien komfort też, szczególnie w Polsce, gdzie mieliśmy pewne sytuacje historyczne, bardzo złe doświadczenia, z tym też trzeba powoli, no, powiedzmy, normalizować sytuację. I jeżeli ten inwestor prywatny będzie chciał przyjść do nas, bo obniżymy ryzyko inwestycyjne, zaryzykować własny kapitał, każdy przecież to są akcje, to są spółki akcyjne, to spowodujemy to, że pojawi się pewna nadwyżka, która jest do podziału między społeczeństwo i państwo, wykorzystanie surowców w sposób kontrolowany przez państwo i w sposób no, taki, który ma do spraw weryfikacji dokumentacji geologicznych, wierceń i tak dalej, ma agencję geologiczną, która także można obniżyć ryzyko inwestycyjne w uznanych przypadkach, nadawać możliwość pozyskiwania informacji geologicznej za darmo. Oczywiście zobowiązując do pewnych działań znowu tą jednostkę inwestującą. Także pod tym względem to wszystko mamy zaplanowane, rozpisane. Czekam, żeby móc ostatnie formalne sprawy są dokonywane, jeszcze ostatnie konsultacje przeprowadzane i ten dokument zostanie przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów, a jeśli on go przyjmie to także na Radę Ministrów, to będzie taki no, ważny po raz pierwszy w Polsce dokument. On również przewiduje powołanie Polskiej Agencji Geologicznej, której projekt ustawy też już został przesłany do Rady Ministrów po 2 latach ciężkiej pracy międzyresortowej, społecznej. Także jak to nam się uda, to będzie naprawdę dużo. No i taką kluczową, jedną z ważniejszych programów, które już są wykonywane, program wykonawczy polityki surowcowej, jest program rozpoznania geologicznego oceanów. Dno oceaniczne to jest 60-kilka% powierzchni Ziemi. Dziś jest zarządzane przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego. Ona udziela kontraktów, tak zwanych, czy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie w przyszłości, na wydobycie surowców. Tu są przede wszystkim metale dzisiaj, można powiedzieć, w głównym centrum zainteresowania i Polska uzyskała pierwszy taki polski kontrakt na poszukiwanie, rozpoznawanie w przyszłości, na wydobycie siarczków polimetalicznych na ryfcie środkowoatlantyckim. Takich kontraktów jest tylko na świecie 7. Tych złóż jest bardzo niewiele. Jest to potężna szansa na pozyskiwanie srebra, miedzia. Dużo lepsze warunki geologiczne, dużo lepsze warunki pozyskiwania tego surowca niż w warunkach kontynentalnych. Niestety w warunkach kontynentalnych mamy bardzo poważne problemy, arbitraże międzynarodowe w ramach tak zwanych BIT-ów, czyli Bilateral Investment Treaty, czyli takich powiedzmy umów międzynarodowych, które Polska podpisała wiele lat temu, no i one zobowiązują do pewnych działań. Tutaj niestety jesteśmy sami, bez wsparcia Agencji Geologicznej dużo trudniej jest z tymi arbitrażami dać sobie radę, a w mojej opinii oczywiście żądania inwestora są niesłuszne, jednego czy drugiego. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to zaszłość odziedziczona po Platformie Obywatelskiej. Dużo żeśmy zrobili w zakresie zmian w prawie geologicznym i górniczym. To są implementacje, bardzo obszerne implementacje, zapóźnione, które miały wejść do 2015 roku. Nie weszły, myśmy je wprowadzili zupełnie od nowa, przygotowując, bo nic nie zostało zrobione wcześniej. Także żeśmy to, co zostało wykonane, to uproszczenie prawa i z zachętami inwestorskimi, z tak zwanym przetargiem inwestorskim. To jest bardzo ważne, z ochroną interesów państwa tam, gdzie jest to niezbędne, z pewnymi uproszczeniami. Następne poważne zmiany mogą jeszcze być w tej kadencji, ale bez powołania Agencji Geologicznej nie da się tego zrobić, dlatego że jeśli chcemy poluzować prawnie, zachęcić, obniżyć ryzyko inwestycyjne wynikające z prawnych czy finansowych przepisów, które zresztą bardzo źle zostały wprowadzone poprzednio, bo podatki zostały niesamowicie podniesione. Trzeba to zmieniać powoli, ale żeby to zrobić, to znowu musi mieć organ wykonawczy, a tym ma być Agencja Geologiczna. Jak to się nam wszystko uda zrobić, no to wtedy będziemy mieli realizowaną politykę surowcową. Jeśli nie, no to będzie to tylko pusty dokument lub w niewielkiej części realizowalny.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za to dzisiejsze spotkanie, za jego pierwszą część. Tego optymizmu także sobie nawzajem życzmy. Bogactwo naturalne Polski. W studiu Radia Maryja naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, wiceminister środowiska. Raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać i dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja.